Dam Ci kilkanaście pomysłów, jak zrobić sobie emeryturę samemu. Do 7 pokoleń jest koniec narodu polskiego. Czyli trzeba wziąć mizus, tobie ZUS z wypłaty i z tego poskładać dla jednej starszej osoby na emeryturę i na koszty ZUS-u. Problem w tej całej piramidzie jest taki, że żeby góra piramidy dostała, a dół musi być większy. Dziś twoje składki przestają istnieć. Ty dziś przelewasz, jutro tej składki już nie ma, ponieważ finansuje wcześniejszych członków tej instytucji. Twórca całego tego pomysłu zarabiał 250 tysięcy dolarów dziennie. Co cię czeka na starość? Zostaniesz biedakiem. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będziemy zastanawiać się, co by się stało, gdyby tak ZUS upadł, czy przypadkiem ten system jest w ogóle logiczny, no i co będzie na starość, ponieważ oczywiście im mniej masz lat, tym bardziej zakładasz, że starość nie nadejdzie, że ty jesteś nieśmiertelny i w ogóle po co myśleć o takich odległych rzeczach, a z kolei im więcej masz lat, tym bardziej się zastanawiasz, o kurde, czyli moja przyszłość ma zależeć od ZUS-u. No i wtedy się nagle okazuje, że jednak polscy emeryci kontra na przykład niemieccy emeryci mają trochę inne życie. To ciekawe, ponieważ na polskich plażach tych niemieckich emerytów znajdziesz, tak samo jak na majorkańskich plażach albo i na brazylijskich plażach znajdziesz niemieckich emerytów. A czy widziałeś tam polskich emerytów? No może jacyś pojedynczy się trafią, ale jednak zadziwiająco rzadko. Co by było, gdyby ZUS upadł? I co trzeba zrobić, żeby się przygotować na taką ewentualność? Najpierw jednak taki prosty quiz, a może nie prosty, zobaczmy, co to jest. W ogóle nie związany z tematem oczywiście, taki przypadkowy quiz o piramidach finansowych. Był taki gość, który zatrudnił kiedyś agentów poszukujących inwestorów, czyli szukali oni inwestorów, on zatrudnił tam dziesiątki ludzi, sprzedawców takich wymuskanych jak wilki z Wall Street i tak dalej, piękni, wspaniali, cudowni, zapewne też naćpani i oni szukali inwestorów na wspaniałą inwestycję, gdzie będzie 50% zysku w 45 dni. Rozumiesz to? Wpłacasz 100 tysięcy dolarów i za 45 dni masz 150 tysięcy dolarów. I oczywiście to się wydaje idiotyczne, ale tak samo się oszustwa na wnuczka wydają idiotyczne, tak samo się jakieś magiczne niektóre kryptowaluty, nie mówię o Bitcoinie i Ethereum, tylko o takich jakichś dziwnych produktach, projektach, jakieś pakiety są reklamowe, adpaki, nie wiadomo co, day trading, tak, są, przychodzą day traderzy, mówią, że oni to zarabiają milion w jeden dzień i tak dalej, tylko nie wiadomo czemu ich na listach najbogatszych Polaków nadal nie ma, więc jest tyle rzeczy, w których ludzie wierzą, że no, nic chyba nie jest zbyt absurdalne, żeby w to uwierzyć. W związku z czym ci klienci byli tam doceniani przez te 45 dni. Była kawa i pączki, spotkania w firmie, panie inwestorze, my tu robimy takie rzeczy. Wspaniale. I mało tego, co najważniejsze, niektórzy z tych klientów dostawali wypłaty. Więc faktycznie ktoś przychodził na kawę i ciastko i mówił, tak, ja dostałem, wpłaciłem 100, mam 150, gra. I wtedy ci nowi inwestorzy mówili, o kurczę, faktycznie, to działa. Twórca całego tego pomysłu zarabiał 250 tysięcy dolarów dziennie na tym dealu. Także wspaniale. I w którymś momencie jego wspólnik się wygadał i powiedział, tak naprawdę, słuchajcie ludzie, bo już nie wytrzymał presji, wygadał się, powiedział, słuchajcie ludzie, tu nie ma żadnej inwestycji. My tym ludziom, którym wypłacamy, to my płacimy spłat tych kolejnych i nigdy w nic nie zainwestowaliśmy. Te wszystkie opowieści, że my inwestujemy tam to w jakieś nieruchomości, tam w jakieś biznesy zagraniczne i tak dalej, to ściema. Nie ma żadnych inwestycji, bierzemy pieniądze tych nowych, wpłacamy tym starym i dzięki temu naganiamy kolejnych, którzy widzą, że to działa, bo ci poprzedni wypłacili i tak dalej. Więc tak to się stało. Jak się nazywał twórca tego pięknego schematu? Oczywiście Ponzi. Jest to schemat Ponziego. Ponzi dostał 3,5 roku więzienia raptem, potem wyszedł i robił kolejne wały, zarobił kupę pieniędzy i ogólnie ludzie stracili, można powiedzieć symbolicznie, 15 milionów dolarów, symbolicznie, bo są lepsze piramidy. Oczywiście to, że mówię o tym w odcinku o ZUS-ie, to jest zupełny przypadek, tak akurat chciałem jakieś wprowadzenie zrobić. Był też ciekawszy gość, Madoff. Madoff miał fundusz rzekomo inwestujący w nieruchomości i w akcje, rzekomo, no bo oczywiście w nic nie inwestował, tak? Gdyby inwestował, to by był legitny, normalny biznes, tak? Ale nie, on udawał, że inwestuje. I Madoff już zrobił lepszą stratę u ludzi, bo nie 15 milionów dolarów jak jakiś mięczak Ponzi. Madoff sprzeniewierzył 35 miliardów dolarów. 35 miliardów dolarów. I za to dostał 150 lat więzienia. W Stanach takie rzeczy się dzieją, a w Polsce 4 lata w zawieszeniu na 2 za gwałt. No cóż. No w każdym razie, taka to była piramida finansowa Madoffa. No i dlaczego ja o tym mówię w tym odcinku tak naprawdę? Ponieważ obydwa te systemy uznano za oszustwo, a ich twórców skazano za do więzienia, dlatego że te systemy nie generowały żadnej realnej wartości, tylko wypłacały nowym członkom wyłącznie z pieniędzy poprzednich. Nie tworzyły żadnej wartości, nie inwestowały w nic, nie rozwijały się, nie zarabiały własnych pieniędzy, po prostu zabierały jednym, dawały drugim, a część zabierały dla siebie, więc siłą rzeczy były piramidą finansową, albo piramida ma taką strukturę, czyli w którymś momencie musi się zawalić, bo musi być coraz więcej ludzi na dole, żeby finansować tych u góry, więc w którymś momencie to nie może działać dalej. I teraz będzie o tym, jak działa ZUS. Bo niektórzy myślą, że ZUS to działa tak, że ty tam wpłacasz swoje pieniądze ciężko zarobione, wpłacasz dobrowolnie lub nie. Jak jesteś przedsiębiorcą, to wpłacasz dobrowolnie, w sensie, że sam wykonujesz przelew. Jak nie wykonasz, to ci ściągną z konta, jeszcze dadzą karę, no ale przynajmniej sam robisz przelew. Jak pracujesz na etacie, no to nawet sam o tym nie decydujesz, no bo to pracodawca za ciebie musi odprowadzać. No i tyle. I składki ZUS popłacone. No i teraz, co dalej? Co dalej, jak to wszystko funkcjonuje? Niektórzy myślą, że to działa tak, że płacę te składki, to ZUS albo to jakoś inwestuje w jakiś fundusz bezpieczny, wpłaca jakieś SP 500 i tak dalej, albo chociaż bezpiecznie to gdzieś trzyma. Może zamienia w złoto i trzyma w skarbcu i tak dalej. A tak naprawdę, jak ty dziś wpłacasz swoją składkę ZUS, to prawdopodobnie jutro już jej nie ma, bo trzeba ją wydać. Na co? Na płacenie pieniędzy dzisiejszym emerytom. Na wypłatę emerytur. Lub częściowo oczywiście na trzymanie tych wielkich hacjent ZUS-owych, budowanych w różnych miastach, pięknych, przeszklonych, wspaniałych, niezbędnych do tego oczywiście, żeby system ZUS-u działał, bo gdyby oni mieli normalne biura, jak początkujący przedsiębiorca, który sobie wynajmuje klitkę albo nawet coworking na 6 metrów kwadratowych, to by ZUS nie mógł działać w ten sposób, bo to absolutnie nie. Więc powstają siedziby za grube miliony, bo to jest klucz, to jest po prostu klucz, żeby to działało. Czyli dziś twoje składki przestają istnieć. Ty dziś przelewasz, jutro tej składki już nie ma, ponieważ finansuje wcześniejszych członków tej instytucji. Czy to ci czegoś nie przypomina? Odnosząc się do tego, o czym mówiłem wcześniej. Bo jakoś tak trochę podobnie, czyż nie? Czyli twoja kasa nigdzie nie jest trzymana, nie jest inwestowana, nie jest trzymana na jakimś procencie, na rachunku oszczędnościowym, żeby chociaż na lokacie, żeby robiła chociaż jakieś, nie wiem, 4% rocznie, żeby oszukać inflację. Nie, ona od razu jest wydawana. Od razu jej nie ma. I tu się zaczyna nasza wiara w to, że za 10, 20, 50 lat, kiedy ty przejdziesz na emeryturę, to będą następni, z których to kasy ty swoją dostaniesz. I czy ta wiara ma sens? Czy ona jest oparta na faktach? To zaraz sprawdzimy. Ponieważ, nie wiem czy wiesz, ale system dzisiejszy emerytalny to nie jest jakieś prawo naturalne, które funkcjonuje w każdym miejscu na świecie, że bierze się pieniądze różnym ludziom i zupełnie obcym daje się te pieniądze, żeby mogli się utrzymać, kiedy nie mogą pracować. To nie jest taki wynalazek, na zasadzie powstał razem z ogniem i kołem, tylko to jest system, który wymyślił niejaki Otto von Bismarck, tak, ten od tego pancernika Bismarck. Znaczy nie, trochę nie, ale trochę tak. Nieważne. W każdym razie, Otto von Bismarck powiedział kiedyś: słuchajcie, moi kochani starsi Niemcy, chcę wam zapewnić godne życie, bo w którymś momencie nie możecie pracować i tak dalej, więc zrobimy system emerytalny. Będziemy brać pieniądze wszystkim, młodym, średnim, starym i wypłacać ludziom, którzy ukończyli 70 lat. Po to, żeby mieli godną starość. Czyż to nie jest piękne? To tak zawsze te lewicowe pomysły takie są. One tak pięknie brzmią. One tak wydaje się, że wynikają z dobrego serca, dopóki nie zaczniesz szukać i nie podłożysz liczb w Excela. I wtedy się okazuje, że to jest zawsze jedno wielkie oszustwo lub w najlepszym wypadku głupota. W przypadku Bismarcka jednak oszustwo, bo głupi to on nie był, wręcz przeciwnie. Więc cóż w tym pomyśle było dziurawego? Że no przecież wspaniale, tak, że bierzemy pieniądze z wypłat tym wszystkim naszym Niemcom i finansujemy starsze osoby, które pracować już nie mogą, włożyły tyle serca i tyle lat pracy w rozwój gospodarki naszego niemieckiego pięknego kraju, więc teraz wynagrodźmy im to wspaniałą, kwiecistą starością. Gdzie jest błąd? Gdzie jest dziura? Dziura jest w tym, że w tych czasach i Bismarck o tym dobrze wiedział. Średnia życia Niemca wynosiła 45 lat. Czyli było dobrze wiadomo, że większość z tej kasy nie będzie nikomu wypłacana, ponieważ Niemcy tyle nie żyli. I tak się robi ciągle. Zobacz, za każdym razem, jak ludzie zaczynają żyć dłużej, bo mają lepszą opiekę medyczną na przykład, albo bo lepiej się odżywiają, albo bo rzadziej ich zjadają te grysy, to od razu się dźwiga wiek emerytalny w każdym kraju. Bo ten system na tym polega, tak? Żeby tym ludziom nie wypłacać, no. On na tym polega. Jak przychodzi jakaś choroba, która zabija starsze osoby, no to myślę, że w siedzibach takich ZUS-ów w każdym kraju to po prostu szampany się otwiera, bo to po prostu sama radość. W każdym razie, nie dość, że twoja kasa jest nigdzie nie trzymana, to cały ten system powstał z intencją oszukania ludzi. Jako dodatkowy podatek, dodatkowy sposób wyciągania z ludzi hajsu. I on do dzisiaj tak działa. No i teraz tak. Czemu ten system, ja pytam, jeżeli ten system jest wydolny i dobry, no bo oczywiście ktoś obroni ZUS tutaj, że to jest potrzebne, że to jest niezbędne, że to musi tak być, bo inaczej nie będzie lekarzy i nie będzie emerytura, to by było straszne, tak? Więc ja zapytam, jeżeli system jest wspaniały, to czemu ludzi przymuszać do korzystania z niego? Czemu zmuszać? Na przykład, daję kontrprzykład, no może płytki, no ale wybacz, seks. Seks jest fajny i dlatego ludzi zmuszać nie trzeba. Tak, ludzie sami gdzieś pójdą, coś zrobią, kogoś znajdą i się rzucą na niego i będzie się działo. Czasem nawet, kiedy nie powinni. W związku z czym, jak coś jest fajne, to ludzi zmuszać nie trzeba. Więc ja pytam, to czemu trzeba zmuszać ludzi do płacenia ZUS-u? Przecież, gdyby było tak, że dziś płacę ZUS i w oparciu o to mam 100% pewności na wspaniałą emeryturę, która gwarantuje mi rewelacyjną starość. A do tego, gdybym, nie daj Boże, zachorował, to idę do lekarza, który szybko mnie przyjmie, no bo jakby mnie coś bolało w wątrobie, no to nie ma, że termin na 7 miesięcy, tylko to musi być jutro, tak? Że przyjdę do tego lekarza i on będzie dobry, on będzie z duszą na ramieniu, z radością, z serduszkiem w ręku, on mnie przyjmie, powie: panie Macieju, ja tak pana kocham, ja chcę, żeby pan nam długo, zdrowo żył, ja tu mam najlepsze możliwe aparaty medyczne, zrobimy szybkie badania, jestem dla pana miły, bo jestem lekarzem, który kocha pana i każdego pacjenta i chcę, żeby było dobrze, więc szybko reagujemy, szybkie robimy zabiegi i mamy najlepszy możliwy sprzęt i wcale nie przepisujemy leków na zlecenie farmacji, tylko właśnie staramy się uniknąć tego, jak najbardziej naturalnymi metodami pana wyleczyć. Więc jak wiemy, tak działa ZUS, czyli wspaniała starość plus cudowne leczenie. Tylko jeżeli tak to działa, to ja się pytam, to czemu trzeba zmuszać ludzi do płacenia? Bo tak naprawdę, gdyby to tak działało, to ja bym płacił zawsze po dobrocie. No kto by nie płacił? Czy to by było wtedy rozsądne? Tak samo jak jedziesz na wczasy za granicę, no to wykupujesz sobie ubezpieczenie. Ponieważ zakładasz, że gdyby coś, to warto. To nie jest obowiązkowe ubezpieczenie, że ci każą, że będzie mandat, jak nie kupisz i tak dalej, a ludzie to robią masowo, sami z siebie, bo zakładają, że to jest rozsądny wybór i lepiej być ubezpieczonym niż nie być. Natomiast z ZUS-em większość z nas, a w zasadzie każdy, ma jakieś doświadczenie na temat tego, jak to działa. W sensie, jak to nie działa. Tak? Czyli choroba albo kogoś coś boli, komuś się coś dzieje i lekarz na za rok, potem jeszcze przesuwają 3 razy te terminy, a potem tam idziesz i taka fuszera, lekarz ma dla ciebie 4 minuty i potem się okazuje, że w zasadzie to i tak on tylko lek ci chce przepisać jakiś randomowy, zamiast w ogóle poszukać. Ilu lekarzy pytało cię kiedyś, co ty jesz? A przecież to jedzenie w dzisiejszych czasach powoduje ponad 90% chorób. To czemu lekarz nie gada o jedzeniu? Tylko mówi: a boli cię tu, tabletka taka, nara. Co to jest za absurd? I to samo emerytura. Pogadaj, jeżeli ty emerytem nie jesteś, to pewnie w rodzinie masz emerytów. Zapytaj ich. Moi kochani emeryci, czy jesteście zachwyceni systemem ZUS? Czy za każdym razem, co miesiąc, jak przychodzi przelew od ZUS, otwieracie szampany, myślicie sobie: warto było przez 40 lat płacić składki, żeby dzisiaj dostać taki przelew. Od razu moje życie jest piękniejsze, od razu słoneczko pojawia się w serduszku. Zapytaj, no, bo to nie jest teoretyczne gadanie, że ja sobie coś wymyślam, to jest coś, z czym mamy do czynienia na co dzień. Więc ten system to jest po prostu wow. A ZUS-u nie trzeba płacić, nie wiem, czy wiesz. Na przykład można założyć spółkę ZOO. U nas masz platformę sekretyspółek.pl, tam dowiesz się wszystkiego na temat spółek ZOO. i możesz spółkę z o.o. prowadząc nie płacić ZUS-u. Dlaczego? Ponieważ spółka z o.o. jest podmiotem prawnym, czyli nie chodzi do lekarza, nie leczy się i nie dostanie też emerytury. Ale od razu powiesz, jak nie dostanie emerytury, to co wtedy? Albo jakby miała po mnie przyjechać karetka, to co wtedy? Na karetkę rozwiązanie jest proste. Możesz się w tej spółce zatrudnić na 1/16 etatu, zapłacić ZUS symboliczny, kilkadziesiąt złotych i karetka zawsze po ciebie przyjedzie i będzie cię traktować tak samo jak takiego kolesia, co musi płacić 2000 ZUS-u, bo prowadzi ODG. A na emeryturę, to ja mam do ciebie dzisiaj cały odcinek. Mam 12 chyba propozycji, albo i więcej, na to, jak samemu sobie zrobić emeryturę, bo do tego dzisiaj zmierzam, że ZUS ci nic nie da dobrego. Trzeba zadbać o siebie samemu. Trzeba samemu sobie zrobić emeryturę i będziesz mieć wtedy lepszą, pewniejszą, fajniejszą, mądrzejszą i być może warto zaoszczędzić pieniądze przepalane na ZUS, żeby wrzucić je w budowanie prawdziwej emerytury. Czyli nie, że nie będę płacić ZUS-u, bo założę sobie spółkę z o.o. i w zamian sobie będę kupować pączki, tylko, że właśnie w zamian te pieniądze zaoszczędzone poświęcam na jakieś minimalne ubezpieczenie, żeby mieć lekarza i całą resztę na budowanie własnej emerytury. O tym dzisiaj jest. I wszystkie sposoby, o których dzisiaj mowa, mam dla ciebie podsumowane w bezpłatnym PDF-ie, który możesz pobrać z linka pod tym nagraniem, także również zachęcam cię do tego, żeby to pobrać, wydrukować sobie i mieć przed oczami, żeby budować to, ponieważ są to plany długofalowe. No i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że u nas w instytutlingwistyki.pl masz 10 kursów językowych, 10 różnych języków, możesz się z nami uczyć, masz dostęp na 5 lat do naszej platformy, mnóstwo wiedzy, 5 lat kontaktu z native speakerami, z obcokrajowcami i to wszystko w jednej stałej cenie, dwie apki na iPhone'a lub na Androidy, mnóstwo fajnych rzeczy, także wbijaj tam. No i jeszcze w tym bloku reklamowym informuję, że mamy premierę. Kosmiczne umiejętności Atlasa. Świetna nowa książka, gdzie Atlas, młody Atlas, podróżuje przez układy planetarne, zyskując konkretne umiejętności sprzedażowe, empatyczne, zyskując umiejętności wystąpień publicznych, przeciekawe rzeczy. To jest literatura z cyklu Young Adult, czyli tak dla nastolatków, ale tak naprawdę albo dla takich dorosłych, którzy mają umysł nastolatka jak ja, no to wtedy z przyjemnością czytają. Bardzo polecam u nas na ekspertia.com.pl. No i dobra, jedziemy dalej, czyli problem w tej całej piramidzie jest taki, że żeby góra piramidy dostała, dół musi być większy, tak? Musi tak być. A my tu mamy katastrofę demograficzną. Otóż kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce było tak, że na jednego emeryta przypadało 7 pracujących, czyli okradaliśmy 7 młodych osób, przelewaliśmy z tego jednemu emerytowi i wtedy było względnie pewne, że dla tego emeryta zawsze hajs będzie. No to jest logiczne, tak? Dzisiaj to jest 2 na jednego emeryta, tak? Czyli dziś mamy jednego emeryta i 2 młodych ludzi, którzy pracują. I to już zaczyna być niepokojące, tak? Bo to oznacza, że jednemu trzeba wziąć połowę emerytury tego gościa, drugiemu też połowę i z tego uskładać jedną emeryturę dla niego i jeszcze dla pracowników ZUS-u i te wszystkie koszty stałe, które ZUS ma, żeby to obsłużyć. Czyli trzeba wziąć mi ZUS, tobie ZUS z wypłaty i z tego poskładać dla jednej starszej osoby na emeryturę i na koszty ZUS-u. Więc to już wygląda nie najlepiej. Ale źle to dopiero będzie. Do 2050 roku ma być odwrotnie. Czyli będzie jeden pracujący na 2 emerytów. No bo młodych jest coraz mniej, starszych coraz więcej. No tak to działa. Czyli będzie... My już, ja i ty będziemy mieć swoje lata, tak? Będziemy już sobie chodzić z tymi balkonikami. I jeden młody człowiek będzie musiał zapłacić tyle ZUS-u, żeby przelali mi, żeby przelali tobie i żeby jeszcze wystarczyło na koszty ZUS-u. Widzisz, że to jest nielogiczne, że ta piramida musi upaść lub musi być dotowana z innych źródeł, bo klasyczne piramidy jak Ponzi czy Madoff oczywiście miały ten problem, że same musiały się zawsze finansować, natomiast ZUS oczywiście może podkradać pieniądze z innych źródeł i już tak się tak naprawdę musi dziać dzisiaj. Od 1984 roku jest coraz mniej dzieci. Żeby dzietność się, żeby cywilizacja nie umarła tak naprawdę, czy dany naród, dzietność musi być na poziomie 2,1. Co to oznacza? Że jest para, czyli dwie osoby. Para, dwie osoby, czyli ile muszą mieć dzieci, żeby się zastąpić kolejną parą? Co najmniej dwie osoby. Tak? I wtedy wychodzimy na zero. Jeżeli jest 2,1 dzietność, czyli oni średnio mają dwójkę dzieci, przecinek jeden dziecka, to wtedy naród wzrasta powolutku, ale wzrasta. Gdyby dzietność była 3 albo 4, jak w niektórych cywilizacjach, które być może nas nawiedzą w najbliższych latach, to wtedy oczywiście dzietność 3, to oznacza, że za jedną parę przychodzą 3 nowe osoby i gra. Ale jak dzietność jest poniżej 2, a tak jest, po pierwsze we wszystkich krajach bogatych, kiedy ludzie robią karierę, cisną i tak dalej, czy quasi bogatych, bo to jest takie złudne bogactwo na zasadzie, że mamy pieniądze, możemy robić karierę, ale tak naprawdę to musimy robić karierę. Gdzie równouprawnienie kobiet nie oznacza, że kobieta może pracować, tylko że jest taka inflacja i takie decyzje rządów, że kobieta musi pracować. Tak? No bo tak jest. No, zazwyczaj jest tak, że jak jest małżeństwo, są dwie osoby, to nie jest wybór. Że ona sobie mówi, ja posiedziałabym z dzieckiem w domu, ale sobie pójdę jednak do pracy, żeby się realizować. Oczywiście, fajnie, że ona się może realizować, ale tak naprawdę to ona musi się realizować, ponieważ jak nie będzie się realizowała, to nie będzie za co na czynsz. Bo tak po prostu jest. Bo płace nie rosną tak szybko jak inflacja i lipa. Więc fajne mi równouprawnienie. Dobry wał, no nie? Zawsze jak wprowadzają takie ideologie, które dobrze brzmią, to wiadomo, że z drugiej strony jest ukryty wał. Zawsze tak jest. Ponieważ władza nigdy nie jest dobra, składa się z moralnie upadłych ludzi, więc jak oni mówią coś dobrego, to znaczy, że kłamią. I tyle. I chcą coś przepchnąć innego. Jak mówią o ekologii, o równouprawnieniu, o feminizmie, o czym tamkolwiek, o tolerancji, zawsze kłamią i wcale nie o te rzeczy chodzi, tylko o wpuszczanie czegoś tylnymi drzwiami. W związku z czym w niektórych miejscach na świecie dzietność jest 3,4. Czyli one się rozwijają, tak? W Nigerii na przykład. Natomiast w Polsce ile jest, pytasz? Odpowiadam, 1,4. I więcej nie będzie, ponieważ, no właśnie, ludzie muszą pracować, więc później robią te dzieci. Do tego odżywiamy się coraz gorzej, mamy cywilizację, która generuje wiele różnych chorób i problemów, co oznacza, że bezpłodność to nie jest jakiś ewenement, że ktoś, słyszałaś, że ktoś gdzieś, koleżanka Kasi nie może zajść w ciążę? Nie! 33% dzisiaj par nie może zajść w ciążę. Kumasz to? Co trzecia? Czyli jak masz imprezę i tam jest 12 par, to 4 z nich nie mogą zajść w ciążę. Nie mogą mieć dziecka nawet jakby chcieli. To jest mega normalna rzecz dzisiaj. Co też oznacza, że no nie możemy mówić tym ludziom, że coś z nimi jest nie tak, no bo to jest zupełnie normalna rzecz. To wynika z tylu różnych elementów. Z tego, jakie nam żarcie dzisiaj podają. Z tego, że kukurydza jest tylko GMO. Z tego, że tak dużo siedzimy, a mało stoimy i tak dalej. I tak dalej. Więc tych czynników jest bardzo, bardzo dużo. Do tego jest jakiś tam stres. Jest to wszystko skomplikowane, do tego jest to, że przecież dużo osób się urodziło w czasie Czarnobyla, więc też nie wiemy, jak to długofalowo wpływa na wszystko, ale wiemy z doświadczenia, pytając znajomych kobiet, że prawie każda ma jakiś problem zdrowotny, a to starczycą, niedaczynność, nadczynność, Hashimoto, no prawie każda coś ma. To chyba nie są przypadki, no nie? Więc jest to skomplikowane, więc z jednej strony mamy ludzi, którzy zachodzą w ciążę późno, więc wystarczy im czasu na jedno dziecko. Z drugiej strony mamy tych, którzy by chcieli, ale nie mogą. Z trzeciej mamy tych, którzy no nie zajdą w ciążę, bo są parą homoseksualną albo zmieniającą płeć, teraz już niebawem pewnie będzie tego więcej i tak dalej. Więc albo tych, którzy uważają, że no w sumie natura naturą, ale nikt mi nie będzie wmawiać, że ja potrzebuję się rozmnażać. No ja, bo ja jestem teraz tak wolnościowy, że aż będę wprowadzać nowe porządki w naturze i zobaczymy, co się stanie. No i tyle, no i mają prawo. No. Tak czy siak, wiesz, co jest tego efektem, czy co będzie? Że okazuje się, i to jest niestety coś, czego nie da się uniknąć, że, teraz powiem mocną rzecz, no ale to jest fakt wyliczony i to dość łatwo to nawet wyliczyć, że do 7 pokoleń jest koniec narodu polskiego. Naprawdę. Tak wynika z prostych Exceli. 7 pokoleń Polaków jeszcze przed nami. Oczywiście, nie ma się co tu pieklić i płakać, bo to nie jest nasz problem, tak? W sensie nas już wtedy dawno nie będzie, będziemy zeżarci przez robaki. Więc czym będzie Polak w 8 pokoleniu? No nie wiem, no może będzie bardziej śniady, może będzie jakiś inny. Różnie może być, natomiast Polaków nie będzie za 7 pokoleń, no. Takich jak dzisiaj. No i tyle. No i co? Jak to się ma do emerytur? Oczywiście. Zawsze mogą być czarne łabędzie pod tytułem, no przyjdzie jakiś rosyjski przywódca, ostatnio były wybory na Władimira Putina, więc wygrał niespodziewanie Władimir Putin, no i może on któregoś dnia stwierdzi, a dobra, Gruzji nie podbiłem, może spróbuję jeszcze raz. No i na przykład 1 000 000 Gruzinów do Polski przyjedzie, tak jak 1 000 000 Ukraińców ponad przyjechał i tak dalej. No, różne rzeczy mogą być, tak? Albo na przykład Francuzi, Niemcy stwierdzą, że w tych ich krajach nie da się już bezpiecznie żyć, bo tam gwałcą i tak dalej. I kradną i mordują. Nie powiem kto, bo niech sobie każdy dopowie. No i lepiej żyć w Polsce. No, teraz mamy takie rządy, że nie wiem, że za parę lat to się może zmienić, bo aktualne rządy na pewno będą dążyły do tego, żeby u nas było podobnie. Czyli żeby u nas też na ulicach różni przybysze gwałcili i kradli. Także nie wiem, ale teoretycznie dzisiaj jeszcze jest tak, że na pewno lepiej by było żyć w Polsce niż w jakiejś Francji czy w Niemczech. Lepiej, bezpieczniej, mądrzej, fajniej po prostu. Polska to jest lepszy kraj do życia i takie są fakty. Więc mnóstwo ludzi oczywiście może przyjeżdżać, zacząć pracować tutaj. Różnie może być, różnie może być. Czynników jest tutaj sporo, natomiast tak na dzisiejsze to za 7 pokoleń Polaków w ogóle nie będzie, więc tendencja jest bardzo spadająca i tyle. Do tego jest jeszcze emigracja. No bo imigracja owszem może być, ale jest też emigracja. Otóż, jeżeli na 8 milionów emerytów mamy 16 milionów pracujących i już do tej pory 3 miliony Polaków w ostatnich latach wyjechało. Wiadomo, UK, Niemcy, te sprawy. No bo mimo, że to są gorsze kraje, brzydsze, mniej sympatyczne, to jednak bogatsze. Jeżeli ten lekarz dostanie w UK czy w Niemczech większą kasę, no to często się na to zdecyduje. A w zamian dostaliśmy 1 milion Ukraińców, więc i tak rachunek jest na minus. I znowu pytanie, co będzie w najbliższych latach? Czy jeżeli kiedyś Rosja zaatakuje Ukrainę tak porządnie, jeżeli jednak oni posuną się tam do przodu, mówiąc kolokwialnie, albo coś tam, albo za 3 lata jakieś niebezpieczeństwo będzie, to być może Polacy się będą wyprowadzać, albo coś innego no, się wydarzy. No, różne rzeczy się mogą dziać, tak? Albo w Polsce będzie dużo większa inflacja niż gdzieś tam indziej. Znowu może być jakaś emigracja. Różne rzeczy mogą być, więc wiadomo, że ludzie emigrują, kiedy jest niebezpiecznie, albo kiedy jest biednie. Te dwa powody to są takie główne, więc jeżeli któryś z nich nas dopadnie, no to znowu, to będzie więcej wyjeżdżać niż przyjeżdżać, no i znowu to wpływa też na emerytury. Także tyle, więc nie wygląda to dobrze i co ciekawe, dzisiaj już do ZUS-u rocznie wpada 130 miliardów złotych, a ile wychodzi na emerytury? 200. Czyli piramida już jest w fazie upadku. I dlaczego zatem nie upadła? Ponieważ ta piramida ma tę przewagę nad klasycznymi prywatnymi, że może podbierać z innych. Tak? Czyli ZUS, jak mu brakuje, to może podbierać, to musi w zasadzie, podbierać pieniądze z innych rzeczy. A to z jakichś podatków, z VAT-u, z czegoś tam i tak dalej, czyli z budżetu państwa generowanego innymi rzeczami. No i oczywiście to oznacza, i to jest pocieszenie dla tych osób, które mają za 5 lat emeryturę i już słuchając moich defetyzmów pomyślały sobie, o kurczę, może tej emerytury w ogóle nie będzie, a może jak już jestem na emeryturze, to jutro powiedzą, że ZUS upadł i nie ma. Więc spokojnie, ta emerytura jakby jest duży interes społeczny, polityczny w tym, żeby ją utrzymywać na kroplówce, tak? Czyli żeby ta piramida padła dopiero jak już nie da się inaczej. Przyjdzie taki moment, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Póki da się ją kroplówkowo utrzymywać, to będą to robić, ponieważ taki ostateczny upadek ZUS-u, że sorry emeryci, ale nic już nie dostaniecie, to by jednak była polityczna katastrofa, tak? Bo wtedy już takiego tłumu nie powstrzymasz i taki rząd nie zostanie już więcej wybrany. Więc oni będą generować inne podatki, boczne wpływy, podbierać z VAT-u, podbierać z CIT-u, podbierać z PIT-u, żeby ta piramida się trzymała i kręciła tak długo, jak się tylko da. Natomiast na coraz mniejszych kwotach. No bo skoro ludzi jest tyle samo i nie bardzo wypada im przestać wypłacać, bo będzie zawierucha, zadyma niezła, to trzeba im wypłacać coraz mniej po prostu. I tyle, żeby się system nie rozpadł. Zatem, co jeszcze ciekawe, rząd oblicza dzisiejsze składki ZUS jako procent średniej krajowej z grudnia. Z grudnia i w dodatku wyklucza firmy do 10 pracowników. Czyli tak naprawdę jest tam taka inżynieria finansowa, że oni wykluczają małe firmy, ile kto tam płaci tego ZUS-u, a tam ludzie płacą najwięcej, no bo mali przedsiębiorcy płacą najgorszy ZUS. Tak jest. Tak naprawdę oni wykluczają do średniej, do wyliczenia średniej 12 milionów, 16 milionów Polaków, żeby ta średnia wyszła taka, jaka chcą. Po to, żeby wyszła kwota odpowiednia. To jest inżynieria finansowa. No i teraz można oczywiście dłużej żyć, bo tak jest. I Polacy, i no w Stanach już nie, ale w Europie jeszcze każde pokolenie kolejne żyje dłużej, ale to nie oznacza, że może dłużej pracować. Tak, to, że ty pociągniesz 5 lat dłużej, to nie oznacza, że ty 5 lat więcej możesz cisnąć w robocie, zwłaszcza fizycznej, tak? W związku z czym to nie jest takie jednoznaczne. Mało tego, to nawet działa na niekorzyść, tak? Bo jeżeli emeryci będą żyli jeszcze dłużej, a nie będą pracować, to znowu ci pracujący muszą jeszcze więcej kasy wygenerować na ZUS, żeby to wszystko się nie rypnęło. No i teraz kluczem jest coś, co się nazywa stopa zastąpienia. Co to jest stopa zastąpienia? To jest to, co ty, ile procent ty dostaniesz swojej dzisiejszej wypłaty, gdy przejdziesz na emeryturę. Czyli dla prostego rachunku. Zarabiasz powiedzmy 10 tysięcy. Tego życzę tym, którzy tyle nie zarabiają. Dobra, wysoka kwota, ale chodzi o to, żeby nam się łatwo liczyło. Jak powiem 6500, no to będą skomplikowane rachunki, więc daję dychę. Zarabiasz 10 tysięcy. Jeżeli na emeryturze dostaniesz 10 tysięcy miesięcznie emerytury, to znaczy, że stopa zastąpienia to jest 100%. Oczywiście to jest bajka. To jest technicznie niemożliwe, bo jest to system piramidowy. Więc jeżeli dostałbyś 5 tysięcy, to twoja stopa zastąpienia to jest 50%. Tak? Czyli pracowałeś za dychę, średnio dostałeś 5, stopa zastąpienia 50%. Oczywiście to jest też dzisiaj nierealne. Ta stopa wynosiła kiedyś 100%. Potem wynosiła 50%, natomiast szacuje się, że w 2060 roku to będzie 25%. Ona już teraz zmierza powoli do tej liczby, jeszcze chwilę to będzie trwało, natomiast no wyobraź sobie, że przychodzi taki emeryt, który zarabiał 10 tysięcy i na emeryturze dostaje 2500 nagle. Dzisiaj może za 2500 da się jakoś dociągnąć od pierwszego do pierwszego, bo nie można powiedzieć przeżyć, ale dociągnąć się da. Natomiast za 50 lat czy 40 przypominam o inflacji. W związku z czym, no, a co jak ktoś nie zarabia niestety 10 tysięcy średnio miesięcznie? No, może są tacy ludzie w Polsce, którzy akurat nie zarabiają dychy średnio. Są jacyś, no halo, słucham, pan, pani? O, jednak są. O, proszę, jak się dużo rąk w górze widzę, więc chyba jednak tak różowo w Polsce nie jest. Czyli ktoś zarabia średnio 6 koła, powiedzmy. Stopa zastąpienia 25%, czyli emerytura 1500. Good luck, motherfucker, powiedziałby ZUS, bo ich to nie obchodzi. No. Co ich to obchodzi? No, oni liczą, wypłacają, no i tyle. I co wtedy? W związku z czym emerytura, i to jest ciekawe, że emerytura może być niższa niż płaca minimalna. Czyli oni tam szpanują, że płaca minimalna to tam, to podbijamy, rośniemy, żeby ludzie nie pracowali za bezcen, a tak naprawdę chodzi o to, że ta płaca minimalna musi iść w górę, żeby mógł rosnąć ZUS, żeby z tego w ogóle były jakieś hajsy na emerytury. Także tak to dziś wygląda. System informatyczny ZUS-u, nie wiem czy wiesz przyjacielu, kosztował w stworzeniu 3 miliardy złotych. No, ja stworzyłem dwie apki w życiu, nie osobiście ja, ale mamy apkę LingoMouse, którą ma każdy w Instytucie Lingwistyki. Mamy też apkę Instytut Lingwistyki do obsługi naszej platformy. LingoMouse jest dużo bardziej skomplikowaną apką. No i te apki obsługują również dziesiątki tysięcy osób. No może nie miliony jak ZUS, no ale dziesiątki tysięcy. I stworzenie tych apek kosztowało mnie minimalnie mniej niż 3 miliardy złotych. Minimalnie. Tak promil mniej niż 3 miliardy. No prawie 3 miliardy dałem, no, ale a jednak trochę mniej. W związku z czym to jest ciekawe, że zawsze jak instytucje państwowe inwestują, to one wydają tyle pieniędzy, że ty nie jesteś sobie w stanie wyobrazić na co. Czyli zwłaszcza jak byłeś na stronie ZUS-u kiedyś, jak się tam logowałeś, to zobaczyłeś, że no, to nie działa jakoś tam wybitnie dobrze, że design nie jest jakiś tam, user experience też nie jest wybitne. No, działa, jasne, działa, nie sypie się zazwyczaj, jest spoko, ale jak tak w głowie patrzysz i masz 3 miliardy złotych za stworzenie tego, to zajeżdża chyba jakimś wałem znowu. Coś tu jest nie tak. Za 3 miliardy, ZUS-ie, mam pretensje, czemu się nie odezwałeś do mnie? Ja bym sam wcześniej przez rok uczył się programowania i osobiście bym napisał to oprogramowanie i wziąłbym 2 miliardy tylko. Przez rok może bym był zajęty tylko tym, nie nagrywałbym programu w YouTube i tak dalej, tych wszystkich rzeczy. Zamknąłbym nawet wszystkie swoje firmy. Przez rok bym tylko programował ten system ZUS-u i na koniec bym dostał 2 miliardy. No zgodziłbym się już na to. ZUS-ie, czemu do mnie nie napisałeś? Następnym razem, jak będziecie robić jakiś taki projekt, pamiętajcie o mnie, pamiętajcie o mnie. Ja wam napiszę, co chcecie. Także, a roczne utrzymanie tego systemu trwa, kosztuje 800 milionów. Przecież to jest śmieszne. A ile kosztuje utrzymanie samego ZUS-u? Czyli to, że przychodzą ludzie do tych szklanych wieżowców, czy biurowców, czasem rzadko wieżowców, no ale jednak przychodzą i tam piją te kawki przy zielonym kwiatuszku, rozmawiają o ważnych rzeczach, no i oczywiście wysyłają jakieś listy, bo my musimy oczywiście listy dostawać co roku z emeryturą, no nie, obliczoną. Nie da się tego zrobić online, byłoby za tanio. Mało tego, Poczta Polska dostaje chyba 4 zł za wysłanie e-maila urzędowego. Rozumiecie to? Poczta Polska wysyła e-maile na przykład od sądu i tak dalej do ludzi i te sądy płacą, czy ZUS płacą po 3-4 zł za każdego e-maila. O co tu chodzi? Jak to działa? Wysłanie e-maila kosztuje? Od kiedy? to ja mam bazy. Ja mam bazy mailingowe. Ponad już 100 tysięcy maili tam mam. To kurczę, to może ktoś mi będzie płacić za każdego z tego maila wysłanego. To by było dopiero. Za każdym razem, jak wysyłam na przykład wiadomość o nowym odcinku, dostaję 4 zł za sztukę maila, czyli ponad 100 tysięcy. 400 tysięcy? Jo, dobry deal. Chcę działać jak poczta. Także widzicie, 4 miliardy złotych kosztuje utrzymanie samego ZUS-u rocznie. 4 miliardy. Więc widzicie, jak to działa i niech każdy sobie oceni, czy ten system w ogóle ma sens. Więc czy ZUS upadnie stricte na zasadzie, że któregoś dnia ogłoszą, że nie ma ZUS-u, już więcej emeryci, pałujcie się? Ja osobiście nie sądzę, bo politycznie byłoby to bardzo ryzykowne zagranie, natomiast jestem pewny i postawię kasę na stół, że będą dziać się dwie rzeczy. Pierwsze, że stopa zastąpienia rok do roku będzie niższa. Czyli rok do roku z każdych tych 5 tysięcy dostaniesz mniej tych pieniędzy. Każdy kolejny emeryt dostanie niższą po prostu emeryturę. Czyli, że przestanie to wystarczać już nawet na leki. No tak po prostu jest. Ich to nie obchodzi. Grunt, że powiedzą, są emerytury, są, gra. Więc to jest jeden pewnik. A drugi pewnik, że od czasu do czasu będą wałki robione w inny sposób. O ile nie da się skasować systemu emerytalnego, bo byłby wielki bunt, o tyle da się wyciągnąć z tego systemu pieniądze bocznymi drzwiami. Jak to się robi? Trzeci filar. Albo XZ, coś tam, ten, czyli jakieś konstrukcje emerytalne zrobimy, tu się zapiszesz, tu część pieniędzy przejdzie do jakiegoś tam filaru i tak dalej, a potem się okaże, że ten filar upadł. Czyli to nie jest tak, że ZUS upadł, że trochę pieniędzy przepadło z twoich emerytur. Nie, nie, nie. Ty się zapisałeś do jakiegoś tam filaru. Też byłem kiedyś w trzecim filarze. No i nagle jakoś tak wyszło, że tych filarów to jednak nie ma. Dlatego zawsze jak oni wymyślają nowe wynalazki, że z tego i tego procent będzie na osobną emeryturę, ja w to nie wchodzę. Ja w to nie wchodzę, bo ja po prostu im już nie wierzę. Ja w innym kraju bym wszedł. W Stanach są takie plany, to się nazywa 400K albo 401K i to jest, że część wypłaty idzie nie do systemu publicznego, tylko że to jest jakby takie boczne, dodatkowe konto emerytalne. Tam bym w to wierzył. Natomiast w Polsce my mamy skok na kasę tyle razy już potwierdzony w tych wypadkach, że ja wolę tym bardziej w to nie wchodzić. Także to ci mogę zagwarantować, czyli że stopa zastąpienia będzie coraz niższa i że regularnie będą pojawiały się jakieś magiczne programy, z których potem po paru latach magicznie pieniądze jednak przepadną, no i trudno, no i szkoda, no i nie wyszło, a i tak potem zapomnicie i zagłosujecie na tych samych ludzi po paru latach, bo tak przecież społeczeństwo robi. Tyle. Także to oznacza, że teraz wiedząc to, możesz nie płacić ZUS-u, co by było rozsądne, albo płacić jakieś minimalne, tak, zatrudniając się w swojej spółce na minimum totalne, chyba że robisz dobrą kasę, masz taką już konstrukcję, spółka z o plus JDG, w tym JDG płacisz ZUS, no bo trzeba, ale za to dużo więcej oszczędzasz na wypłacaniu w ten sposób pieniędzy ze spółki. Różne są case'y, natomiast generalnie dla mojego przedsiębiorcy założenie spółki z o jest drastycznie lepszą opcją. Zapraszam jeszcze raz na sekretyspółek.pl, tam masz wszystko na ten temat, a jeżeli chcesz zakładać spółkę z o, to polecam, pod tym nagraniem masz taki formularz, możesz go wypełnić i tam zaprzyjaźnione z nami biuro księgowe skontaktuje się z tobą i powie ci, jak to się robi, pomogą ci założyć to wszystko, a później nawet będą ci robić księgowość, także to też jest bardzo dobry deal. Więc dajmy na to, że nie chcesz płacić ZUS-u, bo widzisz, że to jest po prostu głupota, jest to straszne i wolisz tak jak ja, mieć wyliczaną emeryturę, jak przychodzi ZUS, że jak przejdę i dożyję emerytury, to dostanę na przykład 82 zł. I raczej to się nie bardzo zmieni już kiedykolwiek w moim życiu. I wtedy w tym momencie stoisz na rozdrożu, tak? Nie płacisz ZUS-u, ale, i tu jest ważny element, po to, żeby samemu sobie zrobić emerytury. Czyli nie żeby przepierdzielić te pieniądze na nowego iPhone'a i na gadżety inne, tylko żeby zrobić sobie emeryturę. W zależności ile ci tam czasu do tego zostało, ale żeby zrobić sobie emeryturę samemu, bo ja po to zakładałem też spółki z o i tak dalej i unikałem płacenia ZUS-u, tylko oczywiście legalnymi sposobami, żeby mieć więcej pieniędzy, nie na głupoty, na wydatki, na przepierdzielenie, tylko na zrobienie sobie własnej emerytury, która jest emeryturą by wieczorek, czyli dużo bardziej pewną, dużo bardziej obliczalną, dużo z lepszą stopą zwrotu, bo 40 lat czy 50 pracować i po 1500 albo 2000 co miesiąc mieć zabierane, żeby później dostać 1000 zł miesięcznie, to dla mnie stopa zwrotu jest zboczona wręcz. To jest jeden wielki wał. To naprawdę nie ma na świecie tak słabych inwestycji. Nawet jak kupisz kawalerkę na najdroższym kredycie, nawet w chwilówce, jakbyś kupił kawalerkę, to i tak wyszłoby to lepiej. W związku z czym teraz dam ci kilkanaście pomysłów, jak zrobić sobie emeryturę samemu. Czasem wkładając to te pieniądze, które zaoszczędzisz z niepłacenia ZUS-u, a czasem wkładając to pracę, bo niestety niektóre z tych form wymagają pracy, wysiłku, edukacji i tak dalej, ale chodzi o to, że czas i tak upłynie, tak? Ja wiem, nieśmiertelność, tak, ktoś jest młody, nie myśli o tym, ale czas i tak upłynie. Więc któregoś dnia się obudzisz i się okaże, że albo już jest taki wiek, albo na przykład, że coś się wydarzy po drodze, jakaś choroba i tak dalej, nie będziesz w stanie zarobkować. Więc twoja emerytura w przypadku niezusowym nie liczy się od 65 czy 7 roku życia. Ona się liczy od kiedy ją sobie zrobisz. Tak? Czyli jak kupisz pierwszą kawalerkę i ją spłacisz, to już będziesz emerytem. W jakim sensie, tak? Bo już masz dochód co miesiąc. Więc pierwszym sposobem na budowanie emerytury prywatnej są kawalerki. Kawalerki, oczywiście, rok do roku przez to, że nieruchomości drożeją w Polsce, to te kawalerki, ja pamiętam parę lat temu miałem w notesie tak wypisane, że co by było, gdybym miał kiedyś 40 kawalerek, do tego by trzeba mieć 4 miliony. Dziś sobie myślę, patrzę na to, to nie było pisane 30 lat temu, to było kilka lat temu ja to pisałem i ostatnio to znalazłem w tym notatniku i mówię, o, za 4 miliony 40 kawalerek, no ciekawe, ciekawe gdzie? Chyba w Azerbejdżanie może. Bo na pewno już nie w Polsce. W Polsce to teraz w Krakowie za pół bani kupujesz kawalerkę, więc temat widać idzie do przodu. Ale co to też oznacza? Że zakładając oczywiście, że te kawalerki nie będą bombardowane w najbliższym czasie, a jestem przekonany, że nie będą, bo im bardziej jest nagonka na to, że będą i straszenie ruskimi i tak dalej, tym bardziej wiem, że to jest naganianie w jakimś konkretnym celu, a nie realne dyskutowanie o zagrożeniu. No, tak samo jak musieli ci pokazywać przez 2 lata codziennie na czerwonym pasku, ile ludzi zmarło na jakąś chorobę, bo inaczej byś nawet jej nie zauważył, więc trzeba było o niej ciągle mówić. Także tak to po prostu działa, w związku z czym to też oznacza, że wszystkie te osoby, które kupowały za 100 tysięcy kawalerkę, 200, 300 i tak dalej, dzisiaj nie tylko zyskały przez ten czas w postaci czynszu od najemcy, ale zyskały też tak, że mogłyby to dziś sprzedać z dużym zyskiem. Więc zakładając, że dalej tak będzie, oczywiście nigdy tego nie wiemy, to kupując dziś nawet kawalerkę za 300, to nie dość, że będziesz mieć czynsz, czyli emeryturę, to jeszcze dodatkowy zwrot z inwestycji, bo tak się liczy zwrot z kawalerek. To nie jest, że ja ładuję 300 koła, robię czynsz taki i to mnożę przez to i wychodzi mi procent. Nie. Zwrot z kawalerek to jest najem plus wzrost na wartości. I tak się wylicza. I dlatego nieruchomości nie można wyliczać, że one mają 4 czy 6% zwrotu z inwestycji, bo one zazwyczaj mają 10 do 12%. W zależności od tego, ile ten wzrost wartości jest. Tak się liczy. Oczywiście znowu ktoś powie, że będzie jakiś czarny łabędź, coś się tam wydarzy i nagle lipa. Nie wiadomo, czy choćby to właśnie zmniejszanie się ilości Polaków, no ale w zamian nam tu wysyłają imigrantów, bo ostatnio jakieś ustawy podpisywano w tej kwestii, to raz, a dwa, jeszcze chodzi o lokacje, tak? Czyli na pewno małe miejscowości będą się wyludniać, a raczej marne są szanse, że Kraków czy Warszawa będą miały problem z najemcami. To są szanse na to nikłe, więc to jest jeszcze kwestia przy wyborze kawalerek, żeby tego nie robić na hura po obejrzeniu godzinnego odcinka, tylko żeby potem kilkanaście, kilkadziesiąt godzin zainwestować w YouTube'a i tam się za darmo pouczyć, gdzie się inwestuje w kawalerki, jak i tak dalej. W każdym razie, kawalerka, ja jestem generalnie człowiekiem, który od kredytów stroni. Natomiast wiadomo, że kawalerki dzisiaj ktoś, kto pracuje na przykład na etacie, nie kupi za gotówkę, jest to nieprawdopodobne, więc zastanawiam się, jakby taka osoba faktycznie pracuje, ktoś ma stabilne zatrudnienie i tak dalej, nie na prowizję, tylko ma tam jakąś wypłatę, ma firmę, która się trzyma kupy, ma własne umiejętności i tak dalej, być może druga osoba w parze też pracuje i taka osoba weźmie sobie kredyt na kawalerkę i to taki dobrze przemyślany, czyli nie na 30 lat, tylko na przykład na 20 i do tego 20% wpłaty możesz sam wygenerować z oszczędności. Tak, czyli kawalerka kosztuje 300, wpłacasz 60 koła, resztę masz rozliczone na 20 lat. To jest naprawdę kredyt bardzo bezpiecznie rozkminiony. I od razu znajdujesz najemcę na tę kawalerkę. To nie jest wcale takie głupie, bo za 20 lat okazuje się, że masz tę kawalerkę, która przynosi ci na przykład 2 koła miesięcznie wtedy już, spokojnie. A ZUS, pytanie, czy ZUS ci tyle da? I nawet gdyby się okazało, że nie masz najemcy, że coś się dzieje, tak? Nie masz najemcy, pustostan, nie wiadomo co, różne rzeczy mogą być, to masz zero, a raty kredytu masz na przykład 2 koła, powiedzmy, to tak samo jakbyś płacił ZUS, którego byś płacił 1500 albo 2, w zależności od sytuacji, ile ci tam kradną z wypłaty. Czyli wychodzi na to, że zamiast ZUS-u płacisz ratę kawalerki. Tylko że ZUS płacisz przez 40-50 lat i dostaniesz 1000, a tu płacisz 2000 i zaoszczędzone na ZUS-ie, bo na przykład założyłeś spółkę ZO, więc nie płacisz już ZUS-u. Pamiętaj, nawet pracując na etacie, możesz mieć spółkę ZO. Mało tego, to jest lepsze dla twojego pracodawcy. Lepsze. Bo on nie dość, że za ciebie nie płaci ZUS-u, to ma mniejsze podatki, ma fakturę kosztową od ciebie. Bajka. Ja staram się zatrudniać ludzi głównie na spółkę ZO albo na JDG, a prawie nigdy na jakieś umowy śmieciowe typu umowa o pracę i tak dalej, bo to jest bez sensu. To jest niekorzystne dla każdej ze stron. W związku z czym tak to działa. No jest to spoko, tak? Jest to spoko. Mało tego. Przy takiej spółce możesz sam się zatrudnić na 1/16 i dalej mieć ZUS w postaci leczenia czy karetki, więc w ogóle możesz wszystkie pieczenie upiec na jednym ogniu. Także jest to dobry deal, czyli zamiast płacić 2000 ZUS-owi miesięcznie i za 45 lat mieć z tego 1000 miesięcznie, to płacisz 2000 kredytu i mieć z tego 2000 albo 2500 miesięcznie za 20 lat. Który deal jest lepszy? I to przy założeniu, że nie będziesz mieć przez te 20 lat, że cały czas będzie pustostan, no nie? Co jest dosyć marnym założeniem. Więc znowu, ktoś zrobi to i za 3 lata zbombardują mu tą kawalerkę i powie, o, to jednak był błąd. No ale jak będzie w przypadku wojny działać system ZUS-u, pytam, to też jest zastanawiające i tak dalej, a czy jeżeli ty wyjedziesz z kraju, bo nie będziesz chcieć ginąć na przykład w danym momencie, to czy dalej ci będą wypłacać emeryturę? Czy już nie? No bo jak to tam dla emigranta emerytura pału się powiedzą. W związku z czym naprawdę to różnie może być, ale jednak jakbym miał porównać ZUS kontra kawalerka, to kawalerka jest miliard razy bezpieczniejszą inwestycją. Kolejny sposób emerytury to są bazy. Wspomniałem o tym, że mam bazę mailingową. Mam też bazę subskrybentów na YouTubie. Kilka baz tak naprawdę, bo przecież mamy też kanał Instytutu Lingwistyki. Mamy bazy klientów, bazy SMS-owe, bazy mailowe do klientów, nie klientów, do osób potencjalnie zainteresowanych i tak dalej. Bazy jakichś czytelników, przeróżne bazy. I o co chodzi z tymi bazami? No to, że baza to jest 100 razy lepsza emerytura niż ZUS. Albo i 10 tysięcy razy lepsza emerytura. Bo dajmy na to, że potrzebuję pieniędzy dzisiaj na leki, i nie mam pieniędzy, bo z jakiegoś powodu bym, nie wiem, no, był finansowym frajerem, czyli wszystko, co bym zarabiał, robiąc biznes, to bym wydawał, przepierdzielał na samochody i tak dalej, i tak dalej. No i bym nie miał nagle. No, dość abstrakcyjny scenariusz, no ale dajmy na to. No i nagle budzę się, nie mam na leki, nie mam emerytury z ZUS-u, bo nie płaciłem ZUS-u i tak dalej. Co teraz? Co teraz? Co zrobić? Ale mam bazy, tak? Czyli nagle wymyślam jakiś produkt, albo nową książkę, albo coś tam, obojętnie, i nagrywam na YouTube'a, że mam nowy produkt. Na przykład, słuchajcie, bo wy nie wiecie, ale kreatywna księga ekspertusia jest dla dzieci. Czyli różne zadania dla dzieci, które można wykonywać, wycinanki, zagadki i tak dalej na ekspertia.com.pl. Widzicie? Więc tak bym właśnie wtedy zrobił. Czyli nie miałbym pieniędzy na leki, to bym stwierdził, dobra, wydajemy nową książkę. I jest baza, czyli mamy bazę mailingową wydawnictwa Ekspertia, mamy tam bazę SMS-ową, mam bazę tutaj subskrypcji na YouTubie. Czyli to nie jest tak, że wydałbym sobie książkę albo bym napisał i nagle idę, nie wiem, na miasto chyba próbować ją sprzedać, tylko mam bazy. Te bazy powodują, że ten produkt w ogóle nabiera wartości, bo jest komu go zaoferować. I nagle się okazuje, że w ciągu średnio 7 minut od wysłania mailingu mogę śmiało iść do apteki po leki. I to najdroższe, jakie by tam mieli. To jest siła baz, tak? Oczywiście budowa bazy kontra płacenie ZUS-u to jest dużo więcej roboty, tak? No bo płacenie ZUS-u to się samo odbywa, a budowa bazy, no to trzeba dawać jakąś wartość, trzeba się dzielić może jakąś wiedzą, w zależności czy to jest baza typu piszesz bloga, czy to jest baza typu piszesz jakiś newsletter, czy nagrywasz YouTube, albo nagrywasz się na TikToki, no różne są formy baz, albo po prostu sprzedajesz cegłówki, ale robisz bazy swoich klientów, tak? Czyli nie wyrzucasz tego do kosza. Tak samo nie kumam mieć restaurację i nie budować bazy. To jest obrzydliwe. Obrzydliwe. Idę do restauracji, nigdy mnie nie pytają o maila. O dane żadne. Zamiast mnie przekupić jak Starbucks, że wypełnij ankietę, podaj maila, to dostaniesz ciasteczko. Restauracje prawie nigdy tego nie robią. I potem się dziwią, że nie mają bazy, czyli ciągle muszą mielić, trafiać do tych klientów, robiąc posty na Facebooka i tak dalej. A kto lajkuje, czyli kto staje się częścią bazy fanpage'a restauracji? Prawie nikt, więc te fanpage'e zawsze są małe i tak dalej, ale jakby zbierać maile, zbierać numery telefonów, to rok do roku ta restauracja ma większą bazę. O to chodzi. Budowa baz, tak trzeba myśleć. Bo baza coraz większa oznacza coraz więcej możliwości sprzedaży, promocji i coraz szybszą kasę tak naprawdę. Im większą masz bazę, tym szybciej jesteś w stanie zarobić dodatkowe pieniądze. Kolejna rzecz. Złoto. Złoto. Wyobraź sobie, że oszczędzasz choćby 1000 zł na ZUS-ie miesięcznie i ten 1000 ładujesz w złoto. Nie wystarczy to na jedną uncjową monetę, która w dniu nagrywania tej nagrywki, no, tego odcinka, kosztuje 8900. I pewnie ktoś to ogląda za 5 lat, mówi, co? Kiedyś można było tak tanio kupić złoto? No tak, tak to działa. W związku z czym cena złota to naprawdę parę minut szukania w internetach zobaczysz, że złoto trzyma wartość od dziesiątek lat. Tak było, jest i będzie. Obejrzyj sobie na tym kanale odcinek o złocie. Tam masz wszystko. Co, jak, dlaczego, gdzie kupić, jak kupić, czego nie kupować i tak dalej. Więc dajmy na to, że tysiaka co miesiąc zamiast płacić na ZUS, to kupujesz złoto. Albo hurtem, w sensie, że parę miesięcy odkładasz i co 9 miesięcy kupujesz jedną złotą monetę, albo kupujesz mniejsze monety, tak, po tysiaka, po dwa, są mniejsze monety, tak, jedna czwarta uncji i tak dalej, i tak dalej. No i sobie tak zbierasz. Sobie tak zbierasz, zamiast mieć ZUS, to masz złoto. Tak 12 tysięcy rocznie, razy 40 lat. To ile to jest? Pół bani się z tego robi. Mało tego. Pół bani, nawet zakładając, że to nie wzrasta na wartości po drodze. A pamiętajmy, że jakikolwiek czarny łabędź przypłynie, czy to wojna, czy coś tam, pandemia, to złoto rośnie wtedy. A ZUS jest jeszcze bardziej wtedy zagrożony. Tak? Jakby była wojna, szansa upadku ZUS-u rośnie drastycznie, a szansa wzrostu złota również rośnie. Także 12 koła rocznie sobie tak oszczędzasz, przez 40 lat masz pół bani mniej więcej. Przeciętny Polak na emeryturze przeżywa 8 lat. To teraz sobie policz, ile to jest tych pół bani. Czyli na przykład przechodzisz na emeryturę i zamiast liczyć na ZUS i na te jałmużnę, to masz pół bani. Czyli sprzedajesz sobie złoto. Na 8 lat sobie to dzielisz. Pół bani, albo dla bezpieczeństwa zakładasz, nie, ja przeżyję 10 lat na emeryturze, a nie 8, to pół bani sobie dzielisz przez 10 lat, czyli tak naprawdę 50 koła rocznie sobie finansujesz. ZUS-u to jest 4000, znaczy ze złota i też 4000 miesięcznie, jak dobrze na szybko liczę. No i gra. Drastycznie lepsze niż ZUS, a wydajesz nawet mniej niż na ZUS. Więc czy opłaca się nie płacić ZUS-u? Sam sobie odpowiedz. Kolejna rzecz. Tantiemy, książki, prawa autorskie, cyfrowe produkty. Znowu, to jest coś, czego się nie da tak łatwo wygenerować jak zakup złota. Tu już trzeba włożyć pracę, ale warto. Czyli, jeżeli ja dzisiaj kupuję prawa autorskie do jakiejś książki. Oto mamy świetną książkę. To jest idealny przykład tego, jak to zrobiłem właśnie. Bo z jednej strony mam bazę, tak? Czyli na YouTubie, plus maile i tak dalej. Z drugiej strony kupiliśmy prawa autorskie, tak? Czy pogadaliśmy z Mogaudatem, autorem książki Wzór na szczęście. Sam wcześniej czytałem tę książkę prywatnie, po niemiecku zresztą, bo była pasjonująca, zaciekawiła mnie. Poczytałem, mówię, kurczę, niesamowita historia, że facet, który z jednej strony był dyrektorem zarządzającym w Google, potem stracił syna, miał kilkanaście samochodów, Rolls Royce'y, w tym dwa Rolls Royce'y kiedyś kupił na klik w ogóle. Kumasz to? Przez internet. Kliknął sobie i przelał i kupił dwa Rolls Royce'y. Więc i nie był wtedy szczęśliwy, a umarł mu syn, on stworzył Wzór na szczęście i mimo, że dzisiaj zarabia dużo mniej, bo już nie robi tamtych rzeczy i nie ma syna, to jest szczęśliwym człowiekiem. Czyli ten wzór musi działać. Jak przeczytałem tę książkę, to pomyślałem sobie, kurczę, ja chcę to wydać w Polsce. Bo zobaczyłem, że nie ma tego po polsku, więc odezwałem się do Mogaudata i się okazało, że da się. Czyli kupiliśmy prawa autorskie. No i nagle się okazuje, że jak łączysz te dwa elementy, czyli bazy plus prawa autorskie, to jesteśmy w domu, tak? Czyli znowu, ja dzisiaj na przykład zachorowałbym ciężko i jeszcze z jakiegoś magicznego powodu nie miałbym żadnych pieniędzy, a potrzebowałbym, tak? Potrzebował. Albo potrzebowałbym więcej niż mam, bo dostałbym jakąś rzadką chorobę i tak dalej. To co robię? Promuję tę książkę dużo bardziej. Albo, w zasadzie tyle, tak? Bo prawa autorskie już mam kupione. Możesz też mieć tantiemy ze swojej książki, czyli na przykład tak jak ma on z kolei, tak? Czyli gdyby to on dziś zachorował, to ja mu płacę za tę licencję regularnie od sprzedanych sztuk i tak dalej, więc on również, mimo że w Polsce chyba nigdy nie był nawet, może nawet po mapie by nie wiedział, gdzie to jest, to ma kasę z Polski, dzięki nam tutaj. Więc widzisz, dobry deal. Napisał dobrą książkę, i ma swoją emeryturę. My tu ciśniemy, żeby mu wypłacać tantiemy. Więc widzisz, to działa w każdą stronę. Można kupować prawa autorskie, można sprzedawać prawa autorskie. Ja tak jakby własnemu wydawnictwu sprzedaję też prawa autorskie, no bo przecież mam też swoje książki, tak? Nawyki 2.0, no to jest przecież moja książka, więc ja napisałem i tak jakby sprzedaję prawa autorskie. A gdybym się rozchorował i przy okazji nie chciałbym się już prowadzić biznesu, to prawa do tej książki sprzedałbym pewnie jakiemuś innemu wydawnictwu i zbierałbym tantiemy. Więc widzisz, ten sposób jest oczywiście dużo bardziej czasochłonny, trzeba mieć jakąś wiedzę, trzeba włożyć w to energię, tak? 100 razy łatwiej przelać ZUS-owi albo kupić złoto. Ale czy to jest dobry deal? Oczywiście, że jest bardzo dobry, bo Mogaudat dzisiaj dostaje znacznie więcej ZUS-ów, że tak powiem, niż by miał z ZUS-u. Więc warto pomyśleć o tym w ten sposób. Przypominam, wszystkie te sposoby masz również podsumowane w PDF-ie pod tym nagraniem, więc sobie pobierz to, bo one wymagają też przemyślenia, rozkmin i tak dalej. Kolejna rzecz. Biznesy i ich automatyzacja. Czyli tworzysz biznes, uczysz się robić to dobrze po to, żeby go zautomatyzować. Bo widzisz, pracy na etacie zautomatyzować się nie da. Nie ma takiej możliwości. Więc obojętnie co i jak, no to płacą ci za twoje godziny. I to jest problem. Oczywiście, ktoś to lubi, jest dla kogoś to przyjemne, jest do tego bezpieczeństwo, to ma swoje wszystko plusy, jak najbardziej. Natomiast minusem tego jest, że za 40 lat będziesz dokładnie w tej samej sytuacji. A stajemy się niestety coraz starsi, a nie coraz młodsi, więc różnie może być. Jeżeli oczywiście zaoszczędzisz, przygotujesz się innymi sposobami, to to nie jest problem. Natomiast jeżeli nie, albo nie masz takich możliwości, to to problem jest. I tu kłaniają się biznesy, które da się zautomatyzować i większość z nich zlecać. Prawie, znaczy definicja biznesu taka jest, bo w przeciwieństwie do samozatrudnienia. Bo samozatrudnienie to jest, że ty stawiasz, nie wiem, kupujesz franczyzę Żabki, czy stajesz się agentem Żabki i tak naprawdę musisz tam być, bo tylko wtedy ten deal w ogóle działa. Jasne, możesz tam kogoś zatrudnić, no ale zazwyczaj nie ma tam tyle kasy, żeby zatrudnić tyle osób, żeby to działało jako samograj. Jeżeli w ogóle umowa na to pozwala, w co wątpię. Więc czy można to nazywać biznes? Nie sądzę. Nie sądzę. Biznes to jest coś takiego tak naprawdę znowu. Daję tu nasz przykład, no ale no, mogę gadać głównie o swoim doświadczeniu, tak? Biznes jest taki, że u nas mamy procedury na to, czyli na przykład ekipa wydawnictwa Ekspertia wie, jakie mają wydawać książki, jakich licencji szukać, z jakiej tematyki, za jaką kasę i tak dalej. Do tego mamy stronę, programistów i tak dalej. Do tego mamy kanał i tak naprawdę i bazy różne, więc nawet jakbym dzisiaj wpadł pod tira, albo ciężko zachorował, tak żebym nie był w stanie sam kliknąć w klawiaturę nawet. Oczywiście liczę, że nie, no ale gdyby nawet, to ten biznes to jest automat. Oni mnie tam totalnie nie potrzebują. To i tak, jak ja bym dziś leżał w szpitalu, to za miesiąc będą nowe książki w wydawnictwie Ekspertia i za 3 miesiące mailingi będą wychodziły, sprzedaż się będzie odbywała. Może trochę mniejsza o tyle, że ja na przykład na YouTubie bym wtedy o tym nie mówił. No ale to tyle. Ale dalej by działało wszystko i się rozwijało. To samo w Instytucie Lingwistyki. Tworzyliśmy nowe kursy, mamy tam wielu ekspertów, dziesiątki osób tam pracują, programiści programują naszą apkę i tak dalej. Oni mnie tam już nie potrzebują, bo są procedury, systemy, wiedzą jak to sprzedać, którędy, systemy płatności są zautomatyzowane i oczywiście ja tam dzisiaj ciągle coś robię, ale jest to bardziej praca kreatywna, czyli wymyślam strategię, kierunek, pomysły i tak dalej. Bez tego ten biznes dałby sobie bez problemu radę. No i już, może by się wtedy jakoś turbo nie rozwijał, ale też zbyt szybko by się nie zwijał, więc to jest drastycznie lepsza emerytura niż ZUS-u, czyli automatyzacja biznesów. Tego się trzeba uczyć, bo to nie jest łatwe, zwłaszcza dla ego, tak? Że zatrudniasz ludzi, pozwalasz im robić rzeczy inaczej niż ty byś zrobił i tak dalej, ale jest to jak najbardziej spoko. Kolejny pomysł, jak jesteśmy przy temacie biznesu, to jest udziały. Udziały w firmach. Czyli znowu, daję taki case. Mamy firmę też kosmetyczną slaviacosmetics.com. Polecam, zwłaszcza paniom albo panom, którzy chcą coś fajnego dla pani kupić. Tam produkujemy kremy do twarzy i tak dalej. Ja tam czasem się udzielam, ale bardzo rzadko, przyznam szczerze. Generalnie kupiłem tam udziały, ponieważ ta firma na produkcję kosmetyków no potrzebowała kasy, bo to nie jest coś, co da się zrobić tak po prostu. Więc jakaś inwestycja tam była potrzebna, jest stała inwestycja potrzebna, więc wszedłem tam jako inwestor. No i tyle. Czasem tam doradzam, mentoringuję dodatkowo, no ale tam nie powiem, żebym tam setki godzin na tym spędzał, raczej godzinę, dwie w miesiącu, a tak to raczej mój udział jest w finansach. No więc jest przelew, jest produkcja, wszystko gra, są obroty, wszystko się zgadza, firma jest rentowna, jest dobrze. No i ta firma być może będzie kiedyś sprzedana, a być może będzie generowała pasywny dochód, to się okaże. Oczywiście to może nie wyjść, wszystko może nie wyjść, natomiast raczej łebskie charaktery tam działają wspólnie, więc szanse na to, że wyjdzie, są duże. No i co to oznacza? To oznacza, że pieniędzmi zbudowałem sobie kolejną emeryturę, znacznie lepszą niż ZUS. Czyli tak naprawdę, znowu, gdyby nie płacił ktoś ZUS-u i te 1500 miesięcznie, które zaoszczędził, bo przeszedł na spółkę z o.o., wrzucał w jakieś udziały w firmach, to niby niedużo, tak? No ale budował jednak, pomagał albo oszczędzał po to, żeby później to wymienić na udziały w firmach. Różne są możliwości, albo jakieś większe oszczędności ktoś ma i tak dalej, to naprawdę nie muszą być miliony. Jest mnóstwo młodych przedsiębiorców, dla których 20 tysięcy to by było coś. Że oni już chętnie by wzięli wspólnika, który im da dwie dychy. No i już, i ten wspólnik może mieć udziały, może to będzie 10%, może 50%, ale jeżeli ten biznes wyjdzie, to masz pasywny dochód. I tyle. Możesz te udziały później drożej sprzedać, no albo po prostu czerpać comiesięczne korzyści. Warto o tym pomyśleć, bo no bo tak, jest mnóstwo ludzi, którzy chcą robić biznes, nie mają kasy. I tyle. Ty im możesz pomóc. Albo chcą robić biznes, nawet jak mają kasę, nie mają wiedzy. Czyli możesz przejąć udziały nie pieniędzmi, tylko wiedzą. Tak? Jestem przekonany, że mnóstwo ludzi dałoby, brzmi to nieskromnie, no ale myślę w oparciu o rzeczywistość. Więc mnóstwo osób dałoby mi udziały w swoich firmach nie za pieniądze, tylko za to, że ja tam będę się udzielać, tak? Że raz w tygodniu byłbym na naradzie, mentoringował i tak dalej, no bo mam doświadczenie, tak? Jeżeli ja robię biznes od 20 lat, ktoś dzisiaj by zakładał pierwszy biznes, to dla niego by to była mega wartość. Naprawdę, no, tak jest. Po prostu. Sam bym takiego siebie, takiemu sobie dał udziały 20 lat temu. Więc to jest rozsądne i znam takich case'ów dużo. Dużo takich case'ów znam, że przedsiębiorca zaawansowany bierze udziały w jakiejś firmie za to, że ma wiedzę, że ma skilla, czyli że staje się mentorem. Także to również działa. Kolejna rzecz, kolejna emerytura lepsza niż ZUS, to jest marka osobista, czyli tak zwana reputacja. Marka osobista, czyli że ty jesteś ty. I to nie musi być celebryctwo, tak, że cię znają jak Wojewódzkiego wszyscy, tylko marka osobista w danej branży, w danej dziedzinie. Robiłem kiedyś tutaj na tym kanale wywiad ze Steve'em Kaufmanem, człowiekiem, który zna 20 języków. Ten wywiad poprowadziliśmy w 7 językach, także gadaliśmy się przełączając między 7 językami, więc mózgi nam wybuchły. Można obejrzeć na tym kanale, to jest. I to jest gość, który jest idealnym obrazem marki osobistej w danej niszy, tak? Czyli jeżeli ktoś z Was uczy się języków, ale tak bardziej jako maniak, tak? Czyli nie jak większość, że no, uczy się angielskiego czy niemieckiego, bo chce, bo potrzebuje, tylko jest ktoś takim świrem jak ja, że a tutaj może jeszcze jeden język dodam, a może jeszcze jeden, a fajnie by było 5 naraz się uczyć i tak dalej, a czemu by się nie nauczyć węgierskiego? No wiecie, tacy trochę świry, można powiedzieć, takie jak ja właśnie, to te osoby na 100% znają Steve'a Kaufmana. Czyli ogólnie to ludzie totalnie nie wiedzą, kim on jest, ale jak ktoś jest maniakiem języków, to na 100% wie, kim on jest. Ponieważ Steve Kaufman prowadzi swój program, na YouTubie również, pisze swoje książki i w danej niszy, która nie oznacza bycia turbo jakimś celebrytą, nie wiadomo kim, ale w danej niszy on, ludzie go kojarzą, bo im bardziej niszowa jest nisza, tym łatwiej zbudować w niej reputację. No tak to działa. Jakbym dziś sobie wymyślił jakąś turbo niszę, czyli nie wiem, śrubki lewoskrętne do ciągników, to tak naprawdę dajcie mi miesiąc. Z wiedzą marketingową za miesiąc każdy w tej branży, kto takimi śrubkami się zajmuje, będzie mnie znać. Tak to jest. W związku z czym, po co budujesz tę reputację? Bo to jest twoja emerytura. Jak masz taką reputację, czyli markę osobistą, to potem możesz wszystko. Pojawiać się na targach za kasę, albo pisać książkę, którą na pewno ludzie kupią, albo robić deale, łączyć ludzi ze sobą za prowizję, bo wszyscy będą to chcieli robić z tobą. To jest jak z lekarzem, tak? Żeby to nie było, że to musi być osoba publiczna jakaś tam z YouTube'ów albo z telewizji. Nie, to jest jak z lekarzem. Jeżeli lekarz jest kojarzony z tym w okolicy albo na portalu znany lekarz, że ma dobre oceny, że widać, że on ogarnia, to oznacza automatycznie, że ludzie do niego chcą, że on ma terminy na za pół roku i tak dalej i coraz wyższe ceny ma, a i tak ludzie do niego chcą, bo ma reputację. Czyli dobrą robotę, ale to nie tylko jest to. To jest kwestia uczenia się o budowaniu marki osobistej. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, że to się samo zbuduje. Oczywiście czasem tak bywa, ale to trzeba się zainteresować też personal brandingiem, żeby wiedzieć, jak budować to świadomie. Czyli ważna rzecz. Kolejna rzecz. Dobrą emeryturą jest, dobrym zastępstwem ZUS-u jest coś, co się nazywa minimalizm. Czyli teraz z drugiej strony. Z jednej strony było o tym, jak zarabiać więcej, a teraz jak wydawać mądrzej. Minimalizm oznacza, że nie robisz długów, bo nie potrzebujesz żyć na kredyt, nie potrzebujesz jakiejś durnej karty kredytowej, która nie powinna na świecie w ogóle istnieć. Wszystkie karty kredytowe świata powinny zostać raptem pocięte. I tyle. Więc żyjesz sobie bez długów, czyli znowu, daję swój case, tak? Żyję bez długów, wydaję mniej, dlatego że na przykład nie gonię za modą jakoś tam, także kupuję sobie zazwyczaj jeansy z house'a, nie są to najdroższe rzeczy, w zasadzie ostatnio to tylko, bo tam jakoś mi się spodobało i tam łatwo mi się robi zakupy. Jak już wszystkie podrę, które mam, to wchodzę na house'a, kupuję od razu 5-6 w tym samym rozmiarze, w podobnych krojach, no i mam. Przychodzi i gra, i znowu można lata chodzić. To samo mam z t-shirtami. Dzięki minimalizmowi nie używam kosmicznych kolorów, tylko prawie wszystkie czarne albo granatowe, to pasuje do wszystkiego. Jedną chyba mam czerwoną koszulkę bardziej i to tyle. W każdym razie pasuje to do tych wszystkich jeansów i do każdej bluzy i gra. Nie musi to być Gucci, Armani i tyle. Po prostu schludne, pasujące i gra. I to oznacza, że wydaję mniej pieniędzy, nie robię głupot, a jak jadę na wczasy, no to nie zastanawiam się, czy mnie stać na 70-gwiazdkowy hotel i największa drożyzna ze złotą klamką, bo to, czy stać, czy nie stać, to nie jest powód. Kiedyś zrozumiałem, i to jest bardzo ważna rzecz, mądra myśl. To, że cię na coś stać, nie oznacza, że musisz to kupować. Kumasz to? Tyle. To, że możesz kupić Rolexa, nie oznacza, że mądre jest kupowanie Rolexa. Da. W związku z czym, jak to zrozumiałem, no to po prostu stwierdziłem, no minimalizm to jest to. I nagle się budzisz. Wiesz, że na jedzenie no nie wydajesz wybitnie dużo. Oczywiście, wiadomo, kupuję rzeczy bio i tak dalej, więc to jest trochę droższe, no ale generalnie no to nie tam nie wiadomo co. Na wczasy nie wydaję wybitnie dużo. Na samochody nie wydaję wybitnie dużo, bo nie robię ze stajni 60 samochodów i tak dalej, bo nie wiadomo i po co. Na życie, na ciuchy wydaję wręcz wybitnie mało, rzekłbym. No i generalnie jako minimalista no nie kupuję gadżetów specjalnie i tak dalej, więc gdybym za nie mógł, nie mam też kredytów, karty kredytowej, ani złotówki zadłużenia, no to moje koszty życia są mniejsze i przez to powoduje, że moja emerytura w jakimś sensie już jest łatwiejsza. A jeżeli ktoś dzisiaj ma mega koszty, raty kredytowe, raty leasingowe, czy najmu terminowego, bo ktoś nie umie sobie kupić auta, więc bierze najem długoterminowy, czyli on nigdy do usranej śmierci nie będzie miał swojego auta. Czyli jedno za drugim płaci w nieskończoność te najmy. I nagle zaczyna chorować, albo generalnie starzeje się, wpada w emeryturę i nagle on nie ma auta, a jeździć dalej musi. Co wtedy? Uber? O co tu chodzi? Skąd te pieniądze? A ja jako minimalista raz, że mam auto, już wtedy, bo są zawsze auta kupowane prywatnie, a dwa, nie mam długów, leasingów, opłat stałych, dodatkowych i tak dalej, więc tyle, mam po prostu emeryturę, bo pamiętaj, że zawsze dochód, lepsze życie to jest więcej zarabiać i mniej wydawać. Zawsze te dwie rzeczy idą w parze. Jak więcej zarabiasz, ale głupio wydajesz, to i tak będziesz bankrutem. Jak mniej wydajesz, bo nie pijesz sojowego latte, ale nie zwiększasz dochodu, to dalej nie rozwiązuje to problemu zazwyczaj. Także trzeba robić obie te rzeczy jednocześnie i minimalizm, do którego gorąco zachęcam. Polecam na przykład bloga, jak ktoś zna angielski, becomingminimalist.com, świetny blog, tam dowiesz się wszystkiego na ten temat, albo na zenhabits.net, świetne rzeczy, które kilkanaście lat temu wdrożyły mnie w minimalizm i tam już zostałem. I jednocześnie, co ważne, minimalizm nie oznacza robienia rzeczy dla zasady. Tak, czyli ja teraz na siłę wyrzucę wszystkie swoje rzeczy albo będę wyliczać, że ja mogę mieć tylko 80 przedmiotów. Bez sensu. Minimalizm oznacza, że możesz w firmie mieć Rolls Royce'a. Jeżeli ten Rolls Royce w jakimś sensie jest studiem nagraniowym, on zarabia, generuje zyski i tak dalej. I nie można powiedzieć, że posiadanie Rolls Royce'a nie jest minimalistyczne. W tym wypadku jest, ponieważ to jest studio. Nikt tym nie jeździ prywatnie, to już jest minimalizm, nikt tym prywatnie nie jeździ, nikt tego nie używa dosłownie w żadnym innym celu. Tu się tylko wsiada, żeby nagrywać, bo nie chcemy tego zużyć. Chcemy, żeby to jak najdłużej służyło, a prywatnie każdy jeździ swoim autem dużo mniej okazałym i jest bardzo dobrze. Tak to powinno być. Więc bardzo polecam. Kolejna rzecz. Kolejna emerytura nietypowa poza ZUS-em to jest, uwaga, zdrowie. zadbanie o zdrowie w postaci aktywności fizycznej, biojedzenia, generalnie zdrowszych posiłków, rzadszego odwiedzania fast fooda i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ jak będziesz dłużej żyć i traktuj to finansowo, jak nie umiesz się przekonać do ćwiczeń, biegania, jogi, żarcia lepszego, kupienia bieżni do biura, bo ja mam w biurze, wywaliłem kiedyś, jak zainwestowałem pierwszy raz w biuro takie, już takie na, dla indywidualnej mojej pracy, pierwsze co zrobiłem, wywaliłem kanapę. Autentyk. Była tam kanapa w zestawie, ale wywaliłem ją. Potem wywaliłem krzesła. I dzisiaj w moim biurze nie da się usiąść. Znaczy da się, bo jest poduszka taka prawie że japońska. Na podłodze można. I dlatego jak jem posiłki, to siadam na tej poduszce i tak jak Japończyk sobie jem. Ale w każdym innym wypadku to jest bezsensowne, niewygodne. To wolę już stać. Mam komputer podłączony do monitora, żeby mieć większy ekran, bo wtedy efektywność jest większa. I to jest wszystko przy bieżni. W związku z czym za każdym razem, jak przygotowuję na przykład odcinek, co robię przy komputerze, włączam bieżnię i se chodzę. To tak naprawdę tylko przez pierwsze 3 dni było trudne, a potem się totalnie przyzwyczaiłem i dzisiaj godzinami mogę pracować na bieżni przy komputerze. Kiedyś miałem stojące biurko, żeby stać po prostu przy pracy, a teraz to już mam bieżniowe biurko, tak, czyli stoję, a tak naprawdę nie stoję, tylko chodzę. I bardzo dobrze. To się świetnie sprawdza. Także działa to, więc zdecydowanie polecam takie rozwiązanie. To jedno z wielu, oczywiście o zdrowiu. No mamy tutaj odcinki na ten temat. Niedługo będziemy wrzucać świetny wywiad z braćmi Rodzeń. Mamy go już nagrany, jest rewelacyjny. Także warto się dowiadywać. I co to ma do rzeczy? Co to ma do dzisiejszego tematu? Ma bardzo dużo, ponieważ to ma związek z pieniędzmi. Ponieważ po pierwsze, dajmy na to, że dzięki temu, że dbasz o siebie lepiej, dbasz o zdrowie, ćwiczysz i tak dalej, lepiej jesz, to możesz pracować choćby rok dłużej. A to nie jest założenie jakieś hura optymistyczne, bardziej wręcz pesymistyczne. Więc rok dłużej pracy, ile to jest pieniędzy? Trochę jest, przyznasz. To jest kilkadziesiąt tysięcy może. Może kilkaset, jak ktoś zarabia jakieś dobre hajsiwo. Także i to jest przy założeniu, że rok, a nie 5. A spokojnie można zakładać, że ludzie zdrowi będą pracować 5 lat dłużej. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że generalnie będziesz dłużej żyć. Czyli w ogóle, że mając więcej pieniędzy, będziesz bardziej sprawny, będziesz mniej leków potrzebować, będziesz mniej jakiejś rehabilitacji potrzebować, a dłużej będziesz w stanie w ogóle zarabiać, robić biznesy i korzystać z życia. Więc inwestycja w zdrowie jest po prostu przepotężną inwestycją. Więc będziesz dłużej pracować, będziesz lepiej pracować, będziesz więcej zarabiać i będziesz dłużej żyć. Więc to nie jest tak, że ojej, ja nie mam czasu na trening, bo ja tak jestem zarobiony w swojej firmie. Bzdura to jest. To jest nielogiczne myślenie. To właśnie dlatego masz czas na trening, bo chcesz w swojej firmie zarabiać jak najwięcej. I na to mamy dowody. Nie dość, że wkrótce będziesz zarabiać więcej, bo się okazuje, że ze zdrowym umysłem i ciałem ma się lepsze pomysły, jest się bardziej produktywnym i tak dalej, więc będziesz wkrótce już zarabiać więcej, to w dodatku długofalowo to już w ogóle. Będziesz dłużej mógł robić biznes i cieszyć się życiem, także same plusy. Kolejna rzecz, edukacja własna. Jeżeli ja dzisiaj znam z 8 języków obcych i uczę się kolejnych, choć jest za każdym razem coraz trudniej, bo ten czas trzeba poprzednio utrzymywać, a jednocześnie uczyć się nowych, to naprawdę czas, doba ma 48 godzin, owszem, ale czy może mieć 60, zastanawiam się czasem. No w każdym razie to są umiejętności, których nikt poza Alzheimerem mi nie weźmie. Czyli gdyby dziś była taka sytuacja, że jednak trzeba albo wyjechać z Polski, albo moje biznesy się dają, albo coś tam, to nagle, znając hiszpański, uważam, że bardzo dobrze, mogę otwierać nowy biznes w Hiszpanii, w Meksyku, w Argentynie, w Urugwaju, albo na żywo, albo przez internet, zatrudniać tamtejszych ludzi, dogadywać się z nimi bez problemu i klepać interesy. Mam doświadczenie z kolei też wiedzę biznesową, bo się edukowałem, czytałem książki, robiłem, zyskiwałem swoje doświadczenia, więc mam nagle połączenie wiedzy językowej z wiedzą biznesową. Mam też doświadczenia z różnych branż, tak? Czyli wiedzę o branży językowej, branżę o wiedzy edukacyjnej w postaci na przykład wydawnictwa i tak dalej. Więc jakbym dzisiaj w Barcelonie otwierał wydawnictwo rozwojowe, to naprawdę znam język, więc się dogadam z ludźmi, mam doświadczenia biznesowe i wiem, jak się prowadzi wydawnictwo. 100 razy łatwiej mi wtedy zrobić kasę, niż gdybym tych skilli nie miał. Więc zobacz, zainwestowanie w nowy język. To jest kryptoreklama, bo na Instytucie Lingwistyki uczymy Cię nowych języków, więc zapraszam. Ale zainwestowanie w nowy język to jest raptem kilkaset złotych w taki dobry kurs, jak u nas. I jeżeli chcesz, to później na przykład w jakieś konwersacje. Razem ja wyliczam, że to jest łącznie nauka nowego języka. To jest oczywiście sporo czasu, ale finansowo to jest do 5000 zł. Tak jakbyś wszedł do sklepu z umiejętnościami i wymienił 5 koła za angielski, czy hiszpański, czy niemiecki. To jest, panie, to jest bezcen. To jest nic. A już ci tego nikt nie zabierze i nie ma sposobu, żeby na tym nie zarobić w życiu. Na znajomości języków. A to jest tylko jeden case. Tak samo jest ze znajomością zlecania, czyli outsourcingu, którą to znajomość zupełnie za darmo przekazuje ci na tym kanale od lat. Masz tu sporo odcinków na ten temat. Tak samo z wiedzą o zatrudnianiu ludzi, zwalnianiu. Tak samo z wiedzą generalnie o płaceniu optymalnym podatków, czyli optymalizacji podatkowej i tak dalej. Mnóstwo różnej wiedzy w różnych dziedzinach. Czytanie książek, coś, co robię pasjami, tak? Daję sobie cel 4 książki minimum miesięcznie, czyli zawsze jedna w tygodniu, żeby siadła. Na razie idzie mi nawet szybciej, bo już na ten rok chyba mam... a raczej na pewno mam 13 przeczytanych, także jest spoko. Więc i za każdym razem coś, nawet jak jest taka książka najbardziej taka, że większość z tych rzeczy to już widziałem milion razy, to zawsze jest tam naprawdę jedna taka rzecz, że aha, dobra, tego to jeszcze nie rozkminiliśmy, to od razu zróbmy. Także zdecydowanie warto, więc edukacja własna to jest inwestycja w lepszą emeryturę, bo wtedy się okazuje, że obojętnie co robisz w życiu, to robisz to lepiej i zarabiasz więcej. Tak jest. No przecież każdy pracodawca ci potwierdzi, że kogo szuka? Ludzi kompetentnych, no. Czy to jest tajna wiedza? Nie. Każdy chce mieć ludzi kompetentnych, a nie niekompetentnych. Tyle. W związku z czym, im więcej masz kompetencji, tym lepiej sobie radzisz w życiu. Już. I mówimy o kompetencjach niezależnych od szkół, bo wiadomo, że szkoły, a kompetencje to są dwa różne tematy. Kolejna rzecz to jest edukacja dzieci, i relacje z tymi dziećmi. Bo widzisz, są takie Chiny i tam nie ma ZUS-u. Tam nie ma czegoś takiego, że zbiera się pieniądze młodym i daje się starym, zupełnie obcym, niepowiązanym ze sobą ludziom. Bo tam ktoś wymyślił inaczej. Jeżeli nie będzie emerytur, to na starość trzeba będzie sobie radzić. Więc albo ludzie są zmotywowani, żeby być zdrowi, pracować, a po drodze odkładać pieniądze, a jednocześnie są też zmotywowani, żeby mieć dzieci i budować z nimi dobre relacje. Bo widzisz, ktoś powie, no Maćku, ale to tak nieładnie, że naganiasz, żeby nie płacić ZUS-u. Z czego byłyby emerytury? Ja odpowiadam, a co mnie to obchodzi, jeżeli te pieniądze z mojego ZUS-u nie szłyby na wsparcie moich bliskich? Co mnie obchodzi jakiś obcy facet z Radomia? Ja mu oczywiście życzę jak najlepiej, ale to nie mój temat. I Chińczycy to skumali, że to jest nielogiczne i to nie jest prawo naturalne. Tak? Naturalne jest to, że dzieci, rodzice chcą dobrze dla swoich dzieci, a nie wszystkich dzieci, a dzieci chcą dobrze dla swoich rodziców, a nie wszystkich rodziców. I dlatego też, jeżeli tak byłby skonstruowany system jak w Chinach, czyli rodzice muszą dobrze traktować dzieci, bo to dzieci potem ich będą utrzymywać. Dzieci też budują relacje z rodzicami, no bo to tylko w tym układzie to wszystko będzie działać i jakoś ten system działa. To nie wiem, żeby starsi, żeby staruszkowie chińscy umierali na ulicach, padali trupem i tak dalej. Nie dość, że dbają bardziej o zdrowie, bo muszą, oszczędzają pieniądze, bo rozumieją, że nie ma ZUS-u i jednocześnie inwestują w relacje ze swoimi dziećmi, bo wiedzą, że te dzieci też wpływają na ich emerytury i w skille swoich dzieci, bo wiedzą, że jak dzieci będą ogarnięte życiowo, będą miały więcej pieniędzy również, żeby ich potem utrzymywać. Ktoś by powiedział, że to brzmi instrumentalnie, ale tak naprawdę całe życie takie jest. Każda relacja z ludźmi to jest branie czegoś i czegoś dawanie. Jak czegoś z tego brakuje, to wtedy nie ma relacji. No i tyle. Więc jakoś ten system działa, więc inwestuj w swoje dzieci, w ich edukację. Jak one będą mądre, ogarnięte, będą miały skille, a nie tylko ty, i do tego inwestujesz w relacje z nimi, czyli spędzasz z nimi czas, zamiast dawać im tylko iPady, to szansa, że one ci pomogą za jakiś czas, również jest duża, dużo większa niż w przypadku ZUS-u. Kolejna emerytura bez ZUS-u to są lokale usługowe. Mówiliśmy o kawalerkach, mieszkać każdy gdzieś musi i wiadomo, że jeżeli państwo, jeżeli ludzie generalnie nie bogacieją jakoś wybitnie, to ludzie muszą minimalizować sobie miejsca, gdzie mieszkają, tak? Czyli no, każdy by chciał mieć mieszkanie 100 czy 200 metrów, ale często jest to po prostu technicznie niemożliwe, więc te kawalerki dlatego mają sens. Natomiast czy lokale usługowe mają sens? Zapytasz jako emerytura? To zależy. To zależy gdzie. Tak naprawdę i tu można by skończyć. Natomiast jeżeli powstaje nowe osiedle, mieszka tam setki albo tysiące ludzi i na dole jest lokal, w którym może być żabka, albo może być fryzjer, albo coś, to powód, żeby ten lokal na siebie nie zarabiał, oczywiście nie miliony, ale żeby konsekwentnie nie generował lepszej wypłaty niż ZUS, to nie ma takiego powodu. Tak, wiadomo, że można powiedzieć pandemię, home office i tak dalej. Dla mnie to wszystko jest bzdura, która jest przereklamowana i którą prędzej czy później ludzie i firmy zrozumieją, że to jest abstrakcja. Tak, bo jakoś jest niby home office, pandemia, a te wszystkie największe firmy, Google, Tesla, Microsoft i tak dalej, jakoś powróciły do modeli pracy stacjonarnej. Dlaczego? Skoro przecież to jest droższe. To jest droższe, bo trzeba kawę kupić do ekspresu, trzeba mieć biuro i tak dalej. Tak by wszyscy siedzieli w domach, ile to by pieniędzy się zaoszczędziło. To po co oni to robią? No widocznie rozumieją, że jest dużo takich elementów, które są kluczowe. Gdy ludzie się spotykają przy tej kawie z ekspresu, gadają sobie, integrują się i tak dalej. Różne są rzeczy i elementy, więc czy lokale usługowe również nie mają sensu? Wątpię, aczkolwiek na pewno zapotrzebowanie na nie maleje w ostatnich latach, więc to jest kwestia gdzie i dla kogo, tak? Czyli ja bym dzisiaj, gdybym to wymyślił, czyli żeby zainwestować w lokal usługowy, w lokal dla firmy, to na pewno nie lokal biurowy, tak? Że jakaś tam kancelaria i tak dalej, czy znaczy kancelaria też, ale nie szukałbym takiego lokalu, gdzie będą se siedzieć przedsiębiorcy i pracować przy komputerach. Bo to faktycznie, to co roku średnio jest zmiana najemcy w takich lokalach, do tego przecież przedsiębiorcy początkowi padają bardzo często, 90% przypadków tak naprawdę. No i do tego ci, którym nie idzie najlepiej, to w końcu stwierdzą, dobra, wolę pracować z domu, bo to jest tańsze. A ci, którym będzie szło dobrze, to stwierdzą, że potrzebują czegoś większego. Więc dla mnie to jest słabe. To już dużo bardziej bym wolał właśnie taki lokal, jak wspomniałem przed chwilą. Czyli, że jest nowe osiedle, stawia deweloper i kupujesz tam mieszkanie, kupujesz tam lokal na parterze i no ktoś tam coś wstawi, tak? Nawet jak to najpierw będzie fryzjer, a potem się zmieni i jednak będzie prawnik albo notariusz albo żabka, obojętnie, no ale ci ludzie, skoro jest nowa ekipa bloków, że tak powiem, i ograniczona ilość lokali na parterze, to te lokale tam będą, tak? Więc trzeba je będzie wynajmować. Jasne, znowu, czarne łabędzie, cudawianki, wydarzenia, różnie może być, ale zakładam, że nie kupujesz tego w jakiejś miejscowości typu Klewki, tylko gdzieś w jakimś mieście, gdzie faktycznie zakładasz, że będzie więcej ludzi, a nie mniej. I wtedy taki lokal znowu jest pasywnym dochodem i twoją emeryturą zawsze większą niż ZUS. Tyle. Do tego plusem takich lokali jest, że zazwyczaj nie trzeba ich urządzać. Czyli, że w przypadku na przykład kawalerki, no to wiadomo, że ktoś tam będzie wynajmować, to nie pozwoli sobie na remont, czyli to ty musisz remontować, musisz mieć na to kasę. Natomiast w przypadku lokalu usługowego, to w sumie wystarczy go kupić, a potem wydealować z kimś, kto tam chce być. I to jest też fajne, że tam są bardzo długie umowy. Na przykład mój kolega kupił, nawet niedaleko stąd, dwie ulice stąd dosłownie, kupił lokal parterowy, nie tknął go w ogóle. Gołe ściany. Deweloperka minus, tak bym rzekł. I zgłosił się do niego market. Dwa się zgłosiły, nie wiem, który on wybrał teraz. Chyba Spar Market. I oni chcieli z nim umowę na 40 lat pisać. Czemu on się nie zgodził? Podpisał tylko na 10, ponieważ on rozumie, że za 10 lat to on będzie mieć dużo wyższe ceny i on wtedy zrobi przetarg. I będą walczyć o to i jeszcze będzie dźwigać to. Także na 10 lat ma pewniak taką umowę. Wiem, że często żabki dają też wieloletnie umowy, także to jest ciekawe. To jest emerytura znowu bezzusowa, dużo bezpieczniejsza niż ZUS, bo oparte o kapitalizm, a nie o jakieś dziwne rozdawnictwo. Także dobry deal. Kolejna rzecz, preparing. Preparing w postaci tego, że przygotowujesz się na różne ewentualności, na przykład kupując zapas papieru toaletowego na 10 lat. Czemu to ma sens? Znaczy, nie wiem, czy by mi się chciało, ale jeżeli nie zarabiasz jakoś wybitnie dużo, to przygotowanie pewnych rzeczy na różne ewentualności to może być forma emerytury, no bo za 10 lat ten papier toaletowy będzie kosztować 5 razy drożej, a ty go już będziesz mieć kupionego za kasę wstecz. Więc biorąc choćby pod uwagę inflację, to tak naprawdę zakup czegokolwiek, co może dłużej wytrzymać, choćby pas do zębów, których ja zawsze kupuję po 30 sztuk na Allegro i potem se przychodzą i no one nie gniją. Także to wszystko z jednej strony oszczędza czas, a czas to pieniądz, a z drugiej strony to oszczędza pieniądze. No bo jak te pasty mi się skończą, to one już będą dużo droższe, więc tak naprawdę dzisiaj daje to dużą oszczędność. To jest oczywiście jedna forma preparingu. Taki preparing, który jest bardziej związany z emeryturą zamiast ZUS, to jest na przykład własny sad. że jak będziesz mieć pieniądze, to zamiast kupować na przykład kawalerki, to sobie kupisz kawałek łąki i zrobisz sobie własny sad albo kawałek lasu. To już nie musi być w centrum Warszawy, wręcz przeciwnie, więc nie musi to też być aż takie drogie, jakby się wydawało. Więc masz kawałek prywatnego lasu, czy łąki jakieś i zaczynasz sobie tam hodować biorośliny, warzywa i tak dalej. I w ten sposób oszczędzasz, w ten sposób też nie musisz kupować jedzenia i jutro, i za 10 lat, i za 20. Także preparing to jest również bardzo ciekawy case. Kolejny ciekawy case, akcje. Akcje, mam na myśli tutaj inwestowanie w akcje, które dają dywidendy. Są tak zwani arystokraci dywidendowi, czyli firmy, które od kilkudziesięciu lat, rok w rok dają stabilne dywidendy. Można się ograniczyć tylko do takich firm i każdą nadwyżkę finansową wrzucać w akcje. To jest plus, bo nie musisz brać kredytu, jak w przypadku lokalu usługowego czy kawalerki. Więc tu jak tylko masz nadwyżkę, kupujesz sobie akcje takie bezpieczne, czyli tych arystokratów dywidendowych i kilka procent co rok ci wpada z tego. A potem ty kumulujesz, reinwestujesz to, bo nie potrzebujesz przecież tych pieniędzy. Jeżeli to ma być emerytura, to reinwestujesz, czyli jeszcze masz moc procenta składanego, tak? Bo masz 100% kapitału. Nie dość, że do niego dokładasz hajs co miesiąc, kupując nowe akcje, to jeszcze z drugiej strony to, co tam zarobisz z dywidend, to reinwestujesz w kolejne akcje. Także jest to dobry temat. Oczywiście trzeba się tego nauczyć, poczytać trochę o tym. Do tego no to Trader 21 ma świetną serię przecież książek i od tego warto zacząć. No i już. I wchodzisz w te akcje i to jest drastycznie lepsze. Zamiast 1500 na ZUS, to przelewać 1500 w akcje. Ponieważ upadek amerykańskiego rynku akcji jest możliwy, ale znacznie mniej prawdopodobny niż upadek ZUS-u. Znacznie mniej. Bo jeżeli upadnie amerykański rynek akcji, to ZUS-u już też wtedy nie będzie. Bo prawdopodobnie musiałaby być wojna światowa, żeby amerykański rynek akcji upadł. Więc naprawdę szanse nikłe, a na pewno mniejsze niż na upadek ZUS-u. Więc dywidendy z akcji to jest bardzo dobry temat. No nie ma w tym milionów, tak? Ale tu nie o to chodzi, tylko emeryturę. Więc oszczędzasz na ZUS-ie i wrzucasz w akcje. Kolejna rzecz to jest myślenie w kategorii abonamentów, membershipów tak zwanych. Czyli może coś sprzedajesz, a może coś chcesz sprzedawać, a może tworzysz nowy biznes. Warto pod kątem emerytalnym wymyślać biznesy, które mają członkostwa. Czyli tak jak Netflix, tak? Gdyby dziś właściciel Netflixa doznał udaru i musiał zalec, tak? I z jakiegoś powodu nie miałby oszczędności żadnych, to co się dzieje? Znaczy, dzieje się tragedia tak czy siak dla niego, ale przynajmniej generowałby pieniądze, ponieważ ma zyliony abonentów. Zyliony, po prostu są ludzie, którzy płacą miesiąc w miesiąc mu kasę, ta kasa wchodzi, bo to są membershipy, tak? Subskrypcje płatne. I modele subskrypcyjne są testowane przez różne biznesy, tak? Już nawet BMW i Mercedes próbują zrobić subskrypcję na ogrzewanie foteli i tak dalej. Trochę to komicznie brzmi, ale jakby ktoś 20 lat temu powiedział, że my za dostęp do filmów będziemy płacić nie raz, tylko w nieskończoność, albo za auta w ogóle, że zamiast zapłacić gotówką za auto, albo choćby w leasingu czy kredycie, że płacę przez 3 lata, ale potem mam chociaż, to będziemy płacić nieskończoność i nigdy nie będziemy mieć, to byśmy się puknęli w czoło, a dzisiaj ludzie to naprawdę robią. Więc ten model jest coraz bardziej popularny, zgodnie z założeniem, żebyśmy nie mieli niczego i byli szczęśliwi. No więc być może możesz stworzyć taki produkt, może nawet już go masz, tylko teraz sprzedajesz go za jedną opłatę, a możesz go przerobić na abonament. Bo abonamenty to dla ciebie jest emerytura, to jest pasywny dochód. Wtedy okazuje się, że klienci mogą być z tobą latami, jeżeli oczywiście jest to produkt sensowny. Nie zawsze się tak da, nie w każdym jest taka możliwość, ale w wielu przypadkach owszem jest. Także to jest ostatni mój na dzisiaj pomysł, więc pomyśl, czy masz jakieś produkty albo czy możesz je stworzyć. To jest jedna z tych rzeczy, które wymagają oczywiście miesięcy, a czasem lat przygotowań, ale warto. Warto pomyśleć w tych kategoriach. Więc przedstawiłem ci dzisiaj kilkanaście pomysłów na emeryturę bez ZUS. Każda jest drastycznie lepsza niż ZUS. Każda jest dla kogoś innego, tak? Bo niektóre z nich, jak złoto czy akcje, są dla ludzi, którzy po prostu chcą kilka godzin zainwestować w edukację, a potem na spokojnie przekierować środki z ZUS-u w złoto lub akcje. Niektóre z tych pomysłów są dla ludzi, którzy są gotowi trochę więcej zaryzykować, na przykład kawalerki czy lokale usługowe, gdzie trzeba wziąć kredyt i tak dalej, a niektóre są dla tych, którzy aktywnie chcą budować swoją emeryturę poza ZUS-em, czyli produkty subskrypcyjne, i tak dalej, czy budowanie baz. Każda z tych form jednakowoż działa i każda z nich jest lepsza niż ZUS, więc nie warto po prostu do ZUS-u przelewać i marnować tych pieniędzy, wspierając finansowo obcych ludzi, tak? Zamiast siebie. Po prostu. Tak to nie działa, jest to nienaturalne, bezsensowne i tyle. Ten system i tak prawdopodobnie będzie jakoś kroplówkowo podtrzymywany z innych źródeł, więc i tak wszyscy za niego będziemy płacić, niezależnie od wszystkiego. No i już. A ty jesteś w stanie za te pieniądze zrobić sobie dużo lepszą emeryturę po to, że jak przyjdą twoje złote lata, twoja jesień życia, zwał jak zwał, to będziesz seniorem nie dość, że zdrowym, to jeszcze cieszącym się życiem, zamiast płaczącym za każdym razem, jak przychodzi kwota od ZUS-u, z którą nic nie da się zrobić. Także powodzenia w budowaniu własnej emerytury. Mam nadzieję, że było to wartościowe i życzę sobie i tobie, żebyśmy żyli jak najdłużej, jak najzdrowiej i żebyśmy nie byli skazani na jałmużnę z jakichś socjalistycznych, oszukańczych piramid finansowych, tylko żebyśmy sami mogli zrobić własne, porządne emerytury. To tyle na dziś. Pamiętaj, że wszystkie te sposoby znajdziesz w PDF-ie pod tym odcinkiem, do podsumowania, do wydrukowania, po to, żeby sobie poanalizować, które z nich są dla ciebie najlepsze, bo wiadomo, dla każdego coś innego. Pamiętaj też, że na ekspertia.com.pl znajdziesz nasze książki, jak choćby wskazany wzór na szczęście, Mogał Data. Bardzo, bardzo polecam. Sekrety spółek.pl, tam dowiesz się, jak dokładnie prowadzić spółkę z o.o., czyli nie płacić ZUS-u, nie prowadzić jednoosobowej działalności i tak dalej, czy nawet na etacie płacić, nie płacić ZUS-u, bo robić spółkę z o.o., tam się tego dowiesz. I na instytutlingwistyki.pl możesz sobie wybrać jeden z 10 naszych kursów językowych po to, żeby poznać język obcy i po prostu zarabiać więcej, co wpływa pozytywnie na wszystko. Tam masz 5 lat dostępu do naszej platformy z native speakerami, obcokrajowcami, 2 aplikacje na iPhone'a i Androida, mnóstwo wiedzy, podcasty, materiały wideo, naprawdę sporo fajnych, ciekawych rzeczy, także również zapraszam Cię na instytutlingwistyki.pl. Jeżeli to, co dzisiaj usłyszałeś, podobało Ci się, subskrybuj, lajkuj po to, żeby ten odcinek wszedł w algorytm YouTube'a. Przekaż go tym z Twoich znajomych, których lubisz i chcesz, żeby mieli złote lata, żeby się przygotowali finansowo na trudności ewentualne, na czarne łabędzie lub po prostu na starość lub chorobę, bo wiadomo, życie jest zmienne, skomplikowane i niełatwe. Także przekaż im to, proszę. I widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Cześć!